Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która jest ze mną duchowo, ale przebywa w domu, bo ma bardzo niską odporność. Bardzo łatwo łapie różne zagrożenia, które w tej chwili mogą być już zagrożeniem życia. Także serdecznie pozdrawiam moją żonę i bardzo Państwu dziękuję, całej rodzinie Radia Maryja, za modlitwę w jej intencji, byśmy mogli nadal posługiwać tutaj również w tej audycji, która już jest 1137 dla małżonków. I witamy w naszym studio księdza prałata doktora Dariusza Kalińskiego, który jest proboszczem Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz kustoszem Sanktuarium Narodzenia i Chrztu świętego Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli. Witamy księdza.
Bardzo jest mi miło. A ponieważ pan, panie Leszku, pozdrawiał swoją żonę, to proszę mi pozwolić, że ja pozdrowię swoich, moich kochanych parafian z Zduńskiej Woli i wszystkich mieszkańców z Zduńskiej Woli, a także rycerzy Kolumba, bo dzisiaj brałem udział w takiej konferencji dla kapelanów rycerzy Kolumba w Ciechocinku.
Dziękujemy bardzo i również dołączam się do tych pozdrowień. Aha, i dziękuję również Joannie, która będzie realizować naszą audycję. Proszę Państwa, temat: czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Jest tematem bardzo, bardzo aktualnym, bo przecież my jako wierzący modlimy się. W modlitwie osobistej, w modlitwie rodzinnej. No i dziękujemy, ale również prosimy Pana Boga o różne sprawy. No a tu się zdarza, że Pan Bóg raz wysłucha, raz nie wysłucha. No to jak? Nie słucha nas? Albo nie chce wykonać tego, co jest według nas najlepsze? No to jest dylemat. Niektórzy mają bardzo poważny dylemat, że Pan Bóg już w ogóle nas nie chce słuchać. No to co to za Pan Bóg? Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Ksiądz doktor Dariusz Kaliński, proszę bardzo.
No tu jeszcze trzeba by dodać nie tylko modlitwa indywidualna, rodzinna, ale również modlitwa kościoła. Bo Eucharystia, tak, i liturgia to jest modlitwa kościoła również, która ma być częścią naszego życia. Przyznam się, że temat, który wybrałem, to jest pytanie troszeczkę prowokacyjnie zadane. No bo skoro jesteśmy ludźmi wiary, to wiadomo, że dla nas jest oczywiste to, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Natomiast rzeczywiście doświadczamy często takiego milczenia Pana Boga. Często modlimy się przez wiele, wiele dni czy miesięcy, a nawet lat i nie widać efektu tej naszej modlitwy. Nie ma żadnych znaków, nie ma żadnych owoców. I wtedy może przyjść zwątpienie. A z drugiej strony znajdujemy zachętę od Pana Jezusa, by się modlić cierpliwie. Między innymi przecież w Ewangelii i według świętego Mateusza, i według świętego Łukasza, szczególnie Łukasza, 11 rozdział od 9 wiersza, Pan Jezus prosi o wytrwałość w modlitwie. Proście, a będzie wam dane.
Bliżej troszeczkę mikrofonu.
Przepraszam bardzo, ale to jeszcze nie jestem zwyczajny do tego miejsca. Postaram się mówić tak bliżej. No, gdy chodzi o właśnie to wysłuchiwanie modlitw, dlaczego nie czuję lub nie widzę owoców wysłuchanej modlitwy? Pewnie przyczyn jest bardzo dużo. No, najpierw trzeba powiedzieć, że tak wiele rzeczy, które w naszych relacjach z Panem Bogiem przeżywamy, jest też tajemnicą, a więc na pewno nie uda nam się wszystkich takich zdarzeń wytłumaczyć czy zrozumieć. Ale po to dostaliśmy od Pana Boga możliwość używania rozumu, aby je analizować, aby je przemyśleć i mimo wszystko znajdować odpowiedzi, bo myślę, że na wiele różnego rodzaju przyczyn odpowiedzi się znajdują tam, gdzie człowiek ich szuka. No przede wszystkim modlitwa nasza musi być zgodna z wolą Bożą i to chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości. Musi być zgodna z zamysłem Bożym. Zresztą Pan Jezus, ucząc nas modlitwy, prosi nas, abyśmy mówili: niech się dzieje Twoja wola, Boże, tak w niebie, jak na ziemi. A więc na pierwszym miejscu w naszej modlitwie właśnie trzeba stawiać wolę Bożą i o tym nie możemy zapominać. Myślę, że wrócimy jeszcze w naszej rozmowie właśnie do tego aspektu. Po drugie, trzeba też pamiętać, że Pan Bóg, kiedy stwarza każdego z nas, przygotowuje wobec nas wspaniały plan zbawienia. Ta prawda bardzo mocno jest między innymi przypominana, gdy młodzież przeżywa swoje rekolekcje w ruchu Światło-Życie.
A rodziny na rekolekcji kościoła domowego.
Tak, właśnie. Mhm. I warto o tym pamiętać, bo skoro Bóg ma dla nas wspaniały plan zbawienia, to znaczy, że nigdy nie chce czegokolwiek, co byłoby dla nas przykre, złe, co mogłoby powodować, że będziemy nieszczęśliwi. Bóg pragnie naszego szczęścia. Zresztą, kiedy czytamy w Piśmie Świętym to, co się działo na początku, oczywiście rozumiemy opisy stworzenia świata i pojawienia się człowieka w troszeczkę takiej symbolicznej formie. Zresztą samo Pismo Święte nam przypomina, że nie należy tych słów dosłownie rozumieć, gdy chodzi o samą kolejność stworzenia, bo mamy dwa różne opisy obok siebie w pierwszym i w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Natomiast zamysł zbawczy zawarty właśnie w tym tekście mówi nam, że Pan Bóg w taki sposób przygotował życie człowieka, aby ono przebiegało radośnie, szczęśliwie, bez stresów, w przyjaźni z Bogiem. Zresztą wyposażył w nas w ten najpiękniejszy i najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, czyli w łaskę uświęcającą. Człowiek na początku był święty. I gdyby szedł za zamysłem Bożym, gdyby realizował właśnie ten Boży plan zbawienia, prawdopodobnie przeżywalibyśmy piękne chwile. Myślę, że tutaj można się odnieść troszeczkę do tajemnicy przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Bo dokonało się tam coś, co prawdopodobnie my mogliśmy przeżywać, gdyby nie było właśnie tego odejścia od Pana Boga. Przejście, które dokonało się na górze Tabor, można by porównać również do doświadczenia śmierci. Bo czym jest śmierć? To jest właśnie przejście z jednego życia do drugiego. I to się dokonało z Jezusem na górze Tabor. Więc jakby nam powiedział, czy pokazał, jak mogła wyglądać nasza śmierć, gdybyśmy byli wierni do końca. A ponieważ przyszedł grzech pierworodny, ponieważ przyszło to całe zamieszanie związane z grzechem, wobec tego pojawiły się problemy. Ale takiego Jezusa, jakiego spotkaliśmy go na górze Tabor, zobaczyliśmy przecież w końcu, po zmartwychwstaniu. A więc Bóg zrealizował, kolejny z etapów historii zbawienia. Doprowadził nas do tego etapu. Natomiast już jest inna droga. Nie ma tego łagodnego, wspaniałego przejścia. Więc właśnie, Pan Bóg przygotowuje dla nas wspaniały plan zbawienia. I warto o tym pamiętać, mówiąc, czy rozmawiając dzisiaj właśnie na temat modlitwy i tego, dlaczego nie czujemy, że Pan Bóg tę modlitwę naszą wysłuchuje. Poza tym warto też pamiętać o takim społecznym wymiarze modlitwy. Kiedy prosimy o coś Pana Boga, to najczęściej patrzymy tylko i wyłącznie na swoje własne dobro, na swoją korzyść, na siebie. Zresztą przypomina nam o tym święty Jakub w swoim liście, w Piśmie Świętym. To jest 4:3. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Myśmy rozmawiali, że właściwie to słowo żądza moglibyśmy dzisiaj w języku takim bardziej nam współczesnym zastąpić słowem pragnienie. Tak, my modlimy się o to, co uważamy, że dla nas będzie dobre, to, co pragniemy, i mamy prawo do tego. Natomiast zapominamy, że często to, o co się modlimy, być może będzie też odnosić się do innych ludzi, prawda? Bo to ma jakieś skutki przecież. I czasami trzeba uwzględnić to, że Pan Bóg w taki sposób będzie wysłuchiwał moją modlitwę, aby nie uczynić krzywdy, szkody, a tym bardziej, żeby nie naruszyć wolności drugiego człowieka. Szczególnie odnosi się to do takich przypadków, kiedy się modlimy w intencji innych osób, na przykład o ich nawrócenie. Bardzo często przecież spotykamy w naszej pracy duszpasterskiej zbolałe osoby, które przychodzą skarżąc się, że modlą się o nawrócenie swoich dzieci czy współmałżonków, a nie widać, aby Pan Bóg tę modlitwę wysłuchiwał. No, Pan Bóg przecież nie może podejść i wziąć za kołnierz tego człowieka, potrząsnąć i powiedzieć mu, masz iść teraz inną drogą. Nie. No, ten człowiek ma swoją godność i Pan Bóg będzie respektował także wolność tego człowieka, więc nasza modlitwa nie może zmusić Pana Boga, czy zdeterminować do tego, aby zadziałał w taki radykalny sposób. Wobec tego, czy taka modlitwa w ogóle ma sens? Czy ona odnosi skutek? Czy właśnie jest wysłuchana? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Natomiast być może na skutki tej modlitwy trzeba będzie poczekać, dlatego właśnie potrzebna jest ta wytrwałość w modlitwie. Co daje taka modlitwa? No, doraźnie chociażby, na dziś, tak? No bo skoro Pan Bóg jej wysłuchuje, to znaczy, że jakaś tam reakcja ze strony Pana Boga musi być, chociaż dla nas jeszcze niedostrzegalna, niewidoczna. Pan Bóg daje łaskę każdemu człowiekowi. Nigdy jej nie odmawia nikomu i pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Zbawienie jest propozycją dla każdego człowieka. Jeżeli ja modlę się w czyjejś intencji, to ten człowiek dzięki mojej modlitwie jest jeszcze bardziej otoczony właśnie troską poprzez dawanie łaski, poprzez właśnie to szczególne dobro, które Pan Bóg dzięki dobru, które we mnie się rodzi przez modlitwę, może przekazać temu człowiekowi. Jest wtedy większa szansa, że łaska Boża, czy to dobro właśnie, dotrze do tego człowieka, że on je zauważy, że w swoim sercu je odczuje. Im więcej tej modlitwy, im więcej właśnie tego dobra przekazywanego na rzecz tego człowieka, tym większa szansa, że ten człowiek kiedyś tam być może Pana Boga zobaczy. Choćby to miało być w ostatnim momencie życia, kiedy stanie na sądzie Bożym. Więc warto tutaj troszeczkę Panu Bogu zaufać. No, takim świetlanym przykładem jest przykład świętej Moniki i świętego Augustyna. Modliła się wytrwale. Pan Bóg dał jej łaskę, aby zobaczyła swojego syna nawróconego, kapłana, później świętego.
Jak ksiądz mówił o tych modlitwach, które egoistycznie pojmowane mogą szkodzić komuś innemu, więc Pan Bóg nie może ich wysłuchać. W powieści Prusa Faraon jest taka alegoria, że modlitwy jak ptaki wzbijały się do Boga. No i teraz właśnie, pewne ptaki się ze sobą zderzały, spadały na ziemię, bo właśnie były przeciwieństwa. Jeden chciał tego, a drugi chciał czegoś przeciwnego. Właśnie. I dopiero modlitwa dziecka, która była jakimś tam zachwytem nad stworzeniem, nad Bogiem, spowodowała, że Bóg się uśmiechnął i zesłał słońce, co już nie pamiętam, co tam było, jakąś łaskę dla wszystkich na ziemi. Że nie możemy myśleć tylko o sobie i właśnie tak egoistycznie, chociaż niekiedy modlimy się o sprawy szersze i kraju, ale też powiedzmy nasz wgląd w sytuację jest taki, na ile my dosięgamy i dostrzegamy. A czy Pan Bóg dostrzega więcej? No chyba, nie mamy wątpliwości.
Z pewnością dostrzega więcej. Natomiast w odniesieniu do dziecka, tutaj możemy mieć pewność, że modlitwa dziecka potrafi być bardziej niż modlitwa dorosłego człowieka bezinteresowna. Dlatego może się bardziej też podobać Panu Bogu i mieć większe znaczenie w tym sensie, że ta modlitwa dokonuje więcej właśnie tego niezwykłego dobra, które przez modlitwę się dzieje.
I dlatego możemy zachęcić rodziców, by również w jakieś trudniejsze tematy modlitewne włączali swoje dzieci, małe dzieci. Oczywiście wszystkiego nie wykładając dokładnie, bo dziecko małe nie jest w stanie zrozumieć, ale jest w stanie zrozumieć, że był tata w tamtej rodzinie i nagle taty zabrakło. Tata pojechał gdzieś nie wiadomo gdzie, żeby tata wrócił, modlitwę o to. I to jest skuteczne.
Bardzo słusznie. Zresztą w ogóle warto zaprosić, abyśmy się modlili rodzinnie. Bo często rodzice każą swoim dzieciom się modlić, a tu nie chodzi o to, żeby im kazać, tylko żeby się z nimi właśnie pomodlić, żeby dzieci miały wspaniały przykład modlitwy, bo dzięki temu będą traktowały modlitwę jako coś ważnego, odpowiedzialnego, dorosłego i modlitwa staje się wtedy częścią ich życia. Więc w ten sposób warto działać, chociaż nie jest łatwo pewnie taką wspólnotową modlitwę w rodzinie podejmować.
I jak się od małego dziecka zacznie, które jeszcze dopiero co się urodziło, to jest to całkowicie do przeprowadzenia. Dlatego, tak, że dziecko wzrasta w atmosferze modlitwy i na swój sposób też w nią się włącza, potem już całkiem świadomie.
Tak, no czasami to nawet w konfesjonale takie zdarzają się też i skargi ludzi, że nie zawsze znajdują czas na modlitwę. Bo rano jest, prawda, jakiś pośpiech, wieczorem jest zmęczenie, w ciągu dnia gdzieś to wszystko umyka. Więc ja najczęściej wtedy proponuję, ażeby rano, wieczorem było takie właśnie westchnienie do Pana Boga, skoro nie potrafię wygospodarować tego czasu. Natomiast warto znaleźć wtedy czas dla Pana Boga w innej części dnia, czy to indywidualnie, czy właśnie rodzinnie, a mam prawo wtedy wybrać taką godzinę, która jest mi najbardziej odpowiednia i ile tego czasu Panu Bogu mogę ofiarować? Minutę? 5 minut? Tyle, ile mogę. Mamy dzisiaj różnego rodzaju urządzenia, które mogą nam w tym pomóc. Chociażby w komórce ustawić alarm, ale konsekwentnie, jeżeli zadzwoni alarm, wzywając mnie na modlitwę, tak jak dzwony w kościele, na Anioł Pański o 12:00, przerywam wtedy wszystko o tej godzinie, którą sam sobie wybrałem. Zostawiam i ofiaruję ten czas Panu Bogu.
No, ksiądz mówi to, co tydzień temu państwo w Radakowie mówili właśnie na temat organizacji czasu w rodzinie. No to jest bardzo istotne, także można do tej audycji wrócić. Jest już w archiwum dostępnym na stronie Radia Maria pod zakładką audycje dla małżonków. Jeszcze ksiądz coś ma na tej kartce?
No tu mam takie notatki, które mogą mi pomóc, ale myślę, że o modlitwie można mówić bardzo, bardzo dużo i najlepiej, gdybyśmy rozmawiali o tym, co właśnie nam teraz podsuwa i Duch Święty i nasze takie rozeznanie, o co chcielibyśmy ewentualnie zahaczyć tutaj Pana Boga w modlitwie. No przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zdawanie się na wolę Pana Boga jest z jednej strony takim wyrazem niezwykłego zaufania, a z drugiej strony też powoduje, że człowiek staje się wolny, ponieważ to, o co prosi, nie sprawia, że staje się jak sam dla siebie niewolnikiem swoich własnych pragnień. Myślę, że warto też o tym wspomnieć. Gdy chodzi też o modlitwę, to warto tutaj wspomnieć o tym, że często nie rozumiemy, jaka jest wartość modlitwy. Nie rozumiemy różnicy między różnego rodzaju formami modlitwy. A też warto sięgnąć do tego, ponieważ często jest wielkie niezrozumienie. No, na przykład ktoś zapytany, czy uczestniczy regularnie we mszy świętej w niedzielę. Bardzo często zdarza się, że dzisiaj ludzie mówią, no nie zawsze. A czy jest jakaś ważna przyczyna tego? A no bo proszę księdza, a nie mam takiej potrzeby. Nie czuję. Gdy przychodzi na przykład teraz piękna złota jesień, jadę do lasu, są piękne kolory, tak, i ja wtedy mogę kontemplować na wiosnę, zaczynają ptaki śpiewać i wtedy moja dusza ulatuje do Pana Boga w modlitwie. Czy taka modlitwa jest zła? Ja odpowiadam, absolutnie ona nie jest zła. Tylko jeżeli w ten sposób mówisz, to znaczy, że nie rozumiesz różnicy, jaka jest między tą modlitwą twoją indywidualną, a modlitwą, jaką sprawuje Kościół na Eucharystii. Bo to jest całkiem inna modlitwa. Jedna i druga są sobie potrzebne. Ale jedna i druga czemu innemu służy?
Modlitwa liturgiczna. To jest zupełnie inna ranga.
No, to jest niezwykła moc tej modlitwy, bo przecież na liturgii modli się cały Kościół, a tam, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja wśród nich jestem. Tak? Więc tutaj mamy pewność, że ta modlitwa ma ogromną moc. Zresztą w miejscu, gdzie Kościół zanosi różnego rodzaju prośby na mszy świętej. Przecież ja też przychodzę ze swoimi prośbami, które mam w sercu. I kilka z nich jest głośno odczytywanych. Ale w tym momencie mszy świętej ja mam prawo wyrazić przed Panem Bogiem to, co niosę w swoim sercu. I wtedy, w tej intencji przyniesionej przeze mnie, nie modlę się tylko już ja sam, ale krzyczy wręcz cały Kościół: wysłuchaj nas, Panie. Więc ta modlitwa zyskuje inną wartość. No, pomijając to, czym jest sama msza święta, tak? Że jest uobecnieniem ofiary Pana Jezusa, że spotykamy się konkretnie z obecnością Pana Jezusa pod postacią chleba i wina, w prawdziwej obecności Jego ciała i krwi, tak? A skoro jest uobecnieniem właśnie tej ofiary, to znaczy, że gdy uczestniczę we mszy świętej, to ja staję dokładnie na Golgocie. Ta sytuacja się nie ponawia na mszy świętej, bo Pan Jezus raz umarł za grzechy, już więcej nie umiera. Tak mówi list do Hebrajczyków przecież. Ale w sposób niezwykły Duch Święty wprowadza mnie w tę przestrzeń. W jaki sposób mnie może Duch Święty wprowadzić właśnie w tę przestrzeń przeżywania Golgoty? No, przypomnijmy sobie, kim jest Pan Jezus. Przecież Jezus to jest Bóg, który dla nas stał się człowiekiem. Jest to Bóg i człowiek. W tym, co ludzkie, przeżywa wszystko tak jak każdy z nas. Więc ma swoją historię. Jezus to jest ktoś, kto przyszedł na świat, gdy nastąpiła pełnia czasów. Jak mówi list do Galacjan, 4:4. I w jego życiu to, co ludzkie, ma swój początek i koniec. Narodził się, nauczał, przeżywał swoją mękę i umarł. I to są fakty historyczne. Ale jednocześnie ten sam jest przecież Bogiem. Bo osoba Boża stała się człowiekiem. A w Bogu przecież nic się nie może skończyć. Skoro więc to, co na ludzki sposób przeżywał Jezus, ponieważ jest to osoba Boża, to jednocześnie to samo wciąż trwa. Dlatego wszystkie wydarzenia życia Jezusa my uobecniamy, sprawując Eucharystię. Przede wszystkim uobecniamy właśnie Golgotę. Kiedy więc sprawujemy Eucharystię, to Duch Święty nas wprowadza właśnie w to, co wciąż trwa dzięki bóstwu Pana Jezusa.
W tą rzeczywistość już nie o wymiarach ziemskich, tylko tak, tą rzeczywistość tak, niebieską.
Tak, uczestniczymy w ofierze w sposób bezkrwawy.
Gdzie czas nie istnieje.
Właśnie tak, ale jakie tego są konsekwencje? Ja, który żyję obecnie w XXI wieku, kiedy uczestniczę w Eucharystii, mogę o sobie dzisiaj powiedzieć, 29 września, o tej godzinie, że uczestnicząc w Eucharystii, w tym momencie staje się świadkiem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego chrześcijanie, obojętnie w jakim czasie żyją, jeśli uczestniczą w prawdziwej Eucharystii, stają się świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie wspominają tylko i wyłącznie, tak? Nie przeżywają jakiegoś, prawda, wspólnotowego spotkania na zasadzie meetingu, ale są świadkami Jego męki i śmierci. Dlatego gdy idziemy głosić Ewangelię, głosimy Chrystusa, którego jesteśmy świadkami męki i śmierci.
Ale wracając jeszcze do modlitwy. Przy modlitwie liturgicznej Eucharystii, w której uczestniczymy, jest nas wielu. Także w tej wspólnocie ludu Bożego też właśnie jest obecny Pan Jezus. Ale tak, również w tej małej wspólnocie w domu, gdzie
oczywiście
są małżonkowie z jednym czy kilkoma dzieci.
Trzech. Jesteście zgromadzeni tak, w imię moje, tam ja jestem.
I to już jest coś bardzo ważnego, dlatego niektórzy zapalają świece, światło Chrystusa mówią, Bogu niech będą dzięki, odpowiadają pozostali, bo wierzymy, że Pan Jezus jest wśród nas i to jest spotkanie z Nim, to jest nasze uwielbienie, nasze dziękczynienie, nasze prośby w stosunku do Niego. I w tej modlitwie chyba też również ważna jest nasza jedność, zgodność myśli, że jeżeli prosimy o coś, czy dziękujemy, to wszyscy zgadzamy się z tym, a nie to, że jeden dziękuje, a drugi nie, uważa, że to coś było złego. No więc musimy jakoś w tej naszej wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej mieć tą jedność już wcześniej przygotowaną, na modlitwie się nie kłócimy, czy to było ważne, czy nie, czy dziękujemy, czy nie.
Z pewnością tak, zresztą znakiem działania Ducha Świętego, czy prawdziwego działania Ducha Świętego, jest właśnie jedność. Pokój, radość. Więc jeżeli tym emanuje nasza modlitwa, to mamy tutaj wyraźny znak prowadzenia przez Ducha Świętego. I tu nie potrzeba wielkich jakichś manifestacji bożych, żeby czuć, że Bóg jest obecny wśród nas. A Duch Święty to jest Duch Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Także mamy wspólnotę z Bogiem w Trójcy Świętej. I ta modlitwa w rodzinie, czy modlitwa indywidualna nawet, ona jest tak nam bardzo potrzebna, bo wtedy uczymy się właśnie rozmawiać z Panem Bogiem w sposób indywidualny.
I jeszcze ksiądz tutaj może nie wypowiedział tego słowa, ale w podtekście jest, że my wierzymy.
No, kim, to zakładamy.
Zakładamy, wiarę, że wierzymy. Tutaj. Wierzymy w Pana Jezusa, wierzymy Bogu, zawierzamy Go, zawierzamy siebie Bogu, a nie klepiemy jakieś magiczne formułki, po których wypowiedzeniu, czary mary, coś się nagle stanie dobrego, zarobimy jakieś pieniądze, prawda, czy coś takiego, coś. No to jest chyba modlitwa jak całkiem pogańska.
Wtedy tak. Przecież gdy staję przy ołtarzu i przygotowuję dary ofiarne, chleb i wino, to ja przecież nie wiem, w jaki sposób dokonuje się ta przemiana niezwykła na ołtarzu. Jestem kapłanem, czyli człowiekiem, który został przez sakrament do tego uzdolniony, ale to przecież nie ja przemieniam chleb w ciało Chrystusa, ani wino w krew. Dokonuje to Duch Święty. Zresztą, gdy uczestniczymy we mszy świętej, jest odmawiana modlitwa eucharystyczna, to przed słowami konsekracyjnymi jest wypowiadana pokorna modlitwa do Ducha Świętego, aby zstąpił i przemienił. W każdej z form modlitwy tak właśnie takie odniesienie do Ducha Świętego jest zaproszenie. To się fachowo nazywa epikleza.
Epikleza, tak. Tak.
I wtedy kapłan wyciąga swoje ręce nad chlebem i winem i pokornie prosi. Tak, ale ja wtedy staję się tylko narzędziem, natomiast przemiany dokonuje Duch Święty, a nie ja. I to jest podobnie właśnie i w odniesieniu do tej modlitwy indywidualnej. Tak? Że moja modlitwa nie może czegokolwiek wymuszać na Panu Bogu, czy formułka, którą wypowiadam, nie może determinować Pana Boga do określonych działań, bo ja nie mogę zniewolić Pana Boga. On może jedynie sam siebie ograniczyć, aby poprzez pewne działania dawać swoją łaskę. I to dokładnie dzieje się w sakramentach. Ale to jest właśnie jedyny sprawa. Taki przypadek, no
tak.
Właśnie.
I teraz czasami prosimy Pana Boga o coś, o jakąś tam jakieś działania, czasami prosimy o światło, o radę, jak mamy postąpić, bo mamy dylemat, czy tak, to jest źle i tak niedobrze. I no właśnie, bywa, że to światło otrzymujemy, a bywa, że nie otrzymujemy, ale obok leży Pismo Święte. A możemy zajrzeć do Pisma Świętego? No bo na liturgii przecież są czytania.
Możemy, zresztą tak, po to jest odczytywane Słowo Boże na liturgii, aby było dla nas światłem, żeby nam pomagało pewne rzeczy zrozumieć. Czasami Pan Bóg daje nam do dyspozycji po prostu rozum, bo to też jest jedno z narzędzi, poprzez które Pan Bóg działa. I nie zawsze musi dawać nam jakieś oświecenie wewnętrzne, bo wystarczy z wiarą głęboko dobrze rozeznać pewne sprawy. Przecież mamy przykazania, znamy naukę Jezusa Chrystusa. Jeżeli dobrze używamy swojego rozumu, zgodnie z dobrze ukształtowanym sumieniem, możemy sami dojść do rozwiązania i często to jest potem dla nas bardziej owocne, bo ten trud później zostaje w nas, uczy nas czegoś.
Ale jak rozwiązujemy jakiś problem, zagadnienie, warto, i widzimy, że to będzie dla nas jakiś trud, warto do Ducha Świętego się pomodlić o wsparcie, o dary i okazuje się, że łatwiej nam idzie.
Najlepiej, jakby całe nasze życie było modlitwą do Ducha Świętego w każdej sytuacji.
Zaczynajmy to dzień modlitwą do Ducha Świętego.
Tak, tak. I przed nauką, i przed pracą, i przed każdym innym działaniem. Modlitwa może nam towarzyszyć zawsze. I właściwie wszystko, co robimy, możemy robić w duchu modlitwy. Ja kiedyś spotkałem takie... już dojrzałe małżeństwo, to było w latach 90., wtedy byłem w Londynie, oni wyemigrowali w czasie wojny z Polski i kiedy tam byłem, miałem z nimi możliwość porozmawiania i właśnie opowiadali o swoich pierwszych chwilach właśnie tam na obczyźnie. To były czasy bezpośrednio po wojnie, było bardzo trudno, tam również wszystko jeszcze było na kartki, nie mieli pracy. I znaleźli pracę u zamożnej rodziny angielskiej, w której się bardzo źle działo. Małżonkowie się kłócili, a ponieważ chcieli tym ludziom się odwdzięczyć, podziękować za szansę, którą otrzymali, a nie mieli przecież nic, co mogliby im darować, postanowili odwdzięczyć się poprzez modlitwę. I to konkretnie modlitwę błogosławieństwa. I oni mi tak opowiadali, że gdy myłam filiżanki po herbacie popołudniowej, to modliłam się: Panie Boże, pobłogosław tę filiżankę, aby jutro ludzie, którzy będą z niej korzystać, mogli się spotykać w spokoju, miłości, szacunku. A mój mąż w pokoju, tam się tak zaginał stary dywan, to nad tym miejscem mówi: pobłogosław Panie Boże to miejsce, żeby tu się nikt nie potknął i krzywdy sobie nie zrobił. I po jakimś czasie tej konsekwentnej modlitwy błogosławieństwa w tej rodzinie zaczęło się zmieniać. Ci ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać i do dziś są małżonkami. Wie pan, jak ja usłyszałem tę modlitwę, ja byłem wtedy młodym księdzem, to mnie się wstyd zrobiło, że ci ludzie starsi tak rozumieją modlitwę i wartość błogosławienia, a nie ja, młody ksiądz, który poprzez święcenia kapłańskie jestem powołany do tego, żeby błogosławić właściwie na każdym kroku.
Nawzajem się wspieramy i nawzajem sobie jesteśmy potrzebni. Księża są potrzebni małżonkom, a małżonkowie też również celibatariuszom. Każdy otrzymuje inne dary i każdy może skorzystać z darów innych ludzi.
I właśnie do tego potrzebna jest nam wspólnota. Bo to we wspólnocie możemy się dzielić nawzajem darami, a każdy z tych darów jest ważny. Każdy z tych darów może być wynikać z powołania człowieka. Nie ma powołania ważniejszego, mniej ważnego. Bo jeżeli Pan Bóg nas powołuje do określonej formy życia, czy do pójścia taką, a nie inną drogą, to znaczy, że w wypełnianiu tego powołania sprawi, że ja będę najbardziej szczęśliwy z ludzi, jeśli pójdę drogą swojego powołania, obojętnie jakim to powołanie jest. Mm-hmm.
Prawda. Księże, taka historia z jednych rekolekcji odnośnie modlitwy. Czy Pan Bóg, żeby Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy, no to ta modlitwa musi być jakaś, prawda, sensowna. Jeżeli gość jest uzależniony człowiek od papierosów, od palenia i musi sobie zapalić, no to byłoby sensowne prosić Pana Boga, żeby on to palenie rzucił. No i działo się w Lipiu. Wspólnota Dzieci Łaski Bożej. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich siostry, wyszły z propozycją do tego człowieka: wiesz, bracie, pomodlimy się nad tobą, żebyś rzucił palenie. Taka modlitwa wstawiennicza. A on mówi: o nie, nie pozwalam, to jest jedyna przyjemność w moim życiu i ja sobie nie pozwolę tego odebrać. Nie, nie, nie zgadzam się. Dylemat. Ale one modliły się: Panie Boże, pokaż nam, w jaki sposób możemy podejść do tego człowieka. No i podchodzą kolejnego wieczoru. Mówię, wiesz, bracie, chcielibyśmy się pomodlić, żebyś ty miał pragnienie rzucenia palenia. O pragnienie to się możecie modlić. To ja jestem spokojny. Ja bardzo jestem za paleniem i to nie rzucę. O pragnienie się możecie modlić. Co, mam tu siadać już teraz? Dobrze. No, modlitwa. Trwała jakiś czas. Grupa modlitewna się modliła. Amen. Wstał, otrząsnął się jak mokry pies. Mówi, nie czuję żadnego pragnienia, ale dziękuję za modlitwę. No i mija dzionek, drugi, trzeci, no i potem okazało się, że spaliliśmy cały zapas jego znakomitych papierosów pod kotłem, bo powołał taką komisję do spalenia, bo po prostu miał pragnienie rzucenia palenia.
Właściwie wracamy tutaj do początku naszego spotkania i naszej dyskusji właśnie o to, w jaki sposób się modlić. Czyli też ważne jest rozeznanie, jak tę modlitwę poprowadzić dalej. Tutaj też jest potrzebne właśnie światło Ducha Świętego, żeby komuś nie robić krzywdy, bo skoro on nie miał na początku chęci rzucenia, więc ta modlitwa byłaby zablokowana. Ale skoro przyjął możliwość modlitwy o to, żeby mieć pragnienie, no to Pan Bóg tę modlitwę wysłuchał, bo Pan Bóg bardzo poważnie traktuje wszystkie nasze modlitwy. Warto o tym pamiętać, żeby nie rzucać też słów na wiatr. Przecież Słowo Boże ma moc. Bóg słowem stworzył cały wszechświat. A skoro my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to nasze słowo też ma w jakimś sensie moc. Musimy o tym pamiętać.
To jest bardzo, bardzo istotne. Księże, no a taka modlitwa, którą niektórzy mówią, ale ta modlitwa to jest już zupełne klepanie. Różaniec. Czy to, powiedzmy, no przy różańcu zdarza się, że niektóre starsze osoby nawet usną. To co to ta modlitwa jest w rezultacie warta? No, ksiądz się już śmieje, ale...
Pan Bóg ocenia wartość tej modlitwy, ale czasami zdarza mi się, że ktoś się oskarży przy konfesjonale, tak troszkę załamany, że proszę księdza, nie potrafię się modlić, bo jak odmawiam różaniec, co czasami zdarzy mi się, że usnę. No bo jest zmęczenie, czy jakieś inne, prawda, okoliczności. A ja wtedy żartobliwie mówię, Bogu niech będą dzięki, że zdarzyło ci się usnąć przy różańcu. Więc wtedy ktoś mówi, jak to co ksiądz opowiada? No przecież ten różaniec nie został dokończony. Mówię, tak, ale ten różaniec ci pokazał, w jaki sposób ta modlitwa działa. Modlitwa różańcowa jest bardzo trudną modlitwą i trzeba się do niej troszeczkę przygotować, bo ona ma przynajmniej dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to jest to, co słyszymy, prawda, bezpośrednio, a więc miarowe odmawianie modlitwy Zdrowaś Maryjo, w której wspominamy wielkie rzeczy, które Pan Bóg zdziałał w życiu Maryi. A więc wzywając imienia Maryi, razem z nią wspominamy ten niezwykły moment, w którym Pan Bóg ją wybiera na Matkę Zbawiciela. Więc chwalimy w tym momencie Pana Boga. Ale to miarowe powtarzanie Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo powoduje, że wewnętrznie nasze serce się uspokaja, wycisza. Właśnie ten rytm ma nam pomóc wejść na kolejną płaszczyznę modlitwy różańcowej, jaką jest rozważanie i kontemplowanie tajemnic Bożych. Dlatego przecież mamy 20 tajemnic różańca podzielonych na 4 części. Właśnie dzięki temu wyciszeniu, dzięki właśnie temu uspokojeniu serca stajemy się o wiele bardziej zdolni do tego, żeby wejść w bliższą relację z Panem Bogiem, żeby rozważać Jego tajemnice, żeby się zastanawiać nad tym, co On zrobił w moim życiu, w jaki sposób zbawczo działa. A przypomina nam to rozważanie zbawczych tajemnic Pana Jezusa. Także jeżeli nawet ktoś usnął raz czy drugi przy różańcu, to dobrze, bo ma przynajmniej wiedzę, doświadczenie, że różaniec w ten sposób może działać. To teraz trzeba troszeczkę się potrudzić, żeby w taki sposób go odmawiać, aby z jednej strony nastąpiło to wyciszenie serca, ale żeby też jednocześnie móc przez tę modlitwę zjednoczyć się w rozważaniu Bożych tajemnic, również tajemnic z mojego życia. Bo ja odmawiam różaniec w kontekście swojego własnego życia, tego, co ja przeżywam na co dzień. Dlatego tak różańca się bardzo boi zły. Dlatego on jest tak wielkim, wspaniałym narzędziem. Bo daje głębokie zjednoczenie człowieka z Panem Bogiem. Umożliwia to zjednoczenie. I zachęcam tutaj, żeby różaniec brać. No jesteśmy w przeddzień praktycznie miesiąca modlitwy różańcowej, więc warto o tym pamiętać i w tę modlitwę wchodzić.
Mówi ksiądz o takim już głębokim zjednoczeniu z Bogiem, rozważaniu tajemnic różańca. Człowiek czasami klęka spontanicznie do modlitwy, jest wielki problem, wielkie ciśnienie zła, do Pana Boga się modli, ale te myśli mu strasznie skaczą, więc chce się modlić, oddaje to Panu Bogu, ale zarazem wewnętrznie jest cały roztrzęsiony. No, i co wtedy?
Tu przede wszystkim liczy się intencja modlitwy. Pan Bóg to widzi, co jest w naszym sercu, a z drugiej strony, no jednak żyjemy w świecie, gdzie jest tak wiele zgiełku, różnego rodzaju spraw. Przychodzimy przed oblicze Pana Boga z tak wieloma troskami. Boimy się o dzieci, o sprawy, współmałżonków, prawda, o jakieś tam ważne inne zdarzenia. I takie rozkrzyczane myśli, z którymi one nie pomagają nam w modlitwie. Właśnie dlatego różaniec jest tą modlitwą, która może nam pomóc zostawić to wszystko. Wyciszyć, aby z Panem Bogiem się spotkać i zobaczyć to, co Pan Bóg chce w moim życiu działać. W jaki sposób chce działać zbawczo. Bo Bóg chce działać zbawczo. On chce mnie zbawić. On chce mnie czynić szczęśliwym. Zawsze.
Nie tylko mnie, ale przeze mnie innych jeszcze.
Również. Oczywiście, tak. Bo to jest zamysł Pana Boga. On ten swój dar ofiaruje każdemu człowiekowi.
Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? A Pan Jezus? Pan Jezus w Piśmie Świętym wielokrotnie było wspomniane, że odchodzi na modlitwę. I też pamiętam takie zdanie: Ojcze, Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Tak. Ale jakby się tak przyczepić, czy tam są jakieś miejsca, gdzie nie wysłuchał Ojciec modlitwy Syna?
No, jest modlitwa w Ogrójcu, gdzie Pan Jezus mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, a więc przedstawia Panu Bogu, Ojcu, swoje pragnienie. Tu modli się jako człowiek. Przeżywa lęk. Przecież wiemy, że w Ogrójcu pocił się krwawym potem, przeżywając lęk przed tym, co ma nadejść. Lada moment. Więc to jest jego modlitwa. Przedstawia Ojcu swoje pragnienie, ale jednocześnie za chwilkę dodaje: ale nie moja wola, tylko Twoja niech się stanie. A więc modli się w taki sposób, jak nas uczył się modlić. I właśnie dzięki temu, że pozostawia to do rozstrzygnięcia Ojcu, jest posłuszny aż do końca, Bóg, nawet jeżeli w tym momencie dzieją się rzeczy dla Jezusa tragiczne, trudne, ale dla nas wszystkich zbawienne, to Bóg umacnia go po to, żeby mógł podjąć właśnie ten trud i dzięki temu triumfuje, zwycięża, bo był posłuszny aż do śmierci.
I chciał wypełnić wolę Ojca
tak,
do końca.
Wola Boża tutaj była najważniejsza i
pierwsza. I dlatego możemy się z wieloma trudnościami, które nas spotykają, nie chcemy się zgodzić, ale prosimy o siły do tego, byśmy potrafili wolę Bożą wypełnić, bo tą prośbę o siły możemy wznosić.
Jak najbardziej, tak. Jeżeli to jest modlitwa, czy prośba konkretnie, zgodna z przykazaniami, tak, z zasadami naszej wiary.
Żebyśmy wolę Bożą wypełnili.
Owszem, możemy nawet prosić o konkretne rzeczy. Właśnie przedstawiać Panu Bogu nasze pragnienia. To jest też ważne również po to, żeby Pan Bóg nam pozwolił zobaczyć, czy te pragnienia są warte tego, aby były spełnione. Bo poprzez spotkanie z Bogiem, właśnie poprzez to zjednoczenie z Nim, my sami będziemy widzieć, czy modlimy się o rzeczy ważne, czy nie. Jeśli rzeczywiście mamy dobrą intencję i nasza modlitwa dokonuje się w takim zawierzeniu Panu Bogu, a więc w głębokim zjednoczeniu również z Nim.
To może tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję Ojcu, ale jeszcze mam jedno pytanie, które tajnym sposobem dotarło do mnie od mojej żony, która słucha całej audycji.
Serdecznie pozdrawiam. Tak,
takie słowa, które padły. Duch Święty, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego.
Tak, to mówi Święty Paweł w swoich listach.
No, Duch Święty to jest jedna osoba boska, a Chrystus to jest inna osoba boska. No to, to jak to?
Syn Boży to jest inna osoba boska i Duch Święty. Mhm. Natomiast tam, gdzie jest jedna osoba boska, tam jest cała Trójca Święta, bo Bóg jest jeden, tak? A w życiu ziemskim Pana Jezusa, przecież wciąż to ziemskie życie jest również przeżywane, bo Pan Jezus poprzez śmierć i zmartwychwstanie nie przestał być człowiekiem. Pozostaje Bogiem człowiekiem. I tu, w naszych warunkach, w doczesności, czyli w życiu Kościoła, jeżeli widzimy jednego, to widzimy i Ojca, i Ducha Świętego. Zresztą to powiedział dokładnie Pan Jezus swoim apostołom. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. A więc funkcjonalnie, w działaniu, czy my powiemy Duch Święty w życiu Kościoła, czy Pan Jezus, to jest to samo. Natomiast w Trójcy Świętej rozróżniamy osobę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Natomiast tu, w naszych warunkach, na ziemi, widząc jednego, widzimy wszystkie trzy osoby boskie.
Jak to dobrze mieć teologa przy sobie. Wszystkie Dziękuję. Wątpliwości od razu rozwieję. Jak to dobrze właśnie, jak małżonkowie mogą mieć duszpasterza, z którym mają kontakt żywy, nie tylko na ileś metrów do ołtarza, prawda, czy ambony. Także zachęcam wszystkich do tego, byśmy byli zaprzyjaźnili się z naszymi duszpasterzami.
Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie.
Dla obu stron, na pewno.
Tak myślę.
Drodzy Państwo, prosimy o kontakt do nas, do studia Radia Maryja w Toruniu. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Na każdy dzień liczę na Ciebie, ufam to.
Tu Radio Maria Katolicki Głos w naszych domach, 22:21 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców, temat czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Naszym gościem jest ksiądz dr Dariusz Kaliński. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefon, Krystyna mówi z Dolnośląskiego. Dziękuję księdzu za tak pouczającą naukę. Ja chciałam powiedzieć, no bo tam ksiądz mówił, że czasami ludzie usypiają się różańcu. Ja jestem już starszą osobą faktycznie i zdarza mi się, ale proszę sobie wyobrazić, że ja zasypiając, znaczy usypiam, ale później w nocy budzę się i trzymam normalnie w tym miejscu, gdzie skończyłam się modlić. I dokończam ten różaniec. To jest jedna sprawa, ale chciałabym też się dowiedzieć, bo mówił ksiądz o modlitwie wstawienniczej. Bo na przykład modlitwa wstawiennicza, chciałam się dowiedzieć, czy modlitwą wstawienniczą mogą się modlić ludzie, czy tylko może się modlić ksiądz wstawienniczą, bo jest jeszcze modlitwa wstawienna. To ja tak właśnie, nie wiem, tak, wstawienną czy wstawienniczą?
Wstawiennicza, tak, to jest właściwie poprawnie nazywane i może tę modlitwę zanosić każdy. Nie tylko ksiądz. Ksiądz zanosi taką modlitwę urzędowo wtedy, gdy sprawuje liturgię, a poza liturgią modli się za cały kościół, ale też zanosi swoje prywatne modlitwy, tak jak każdy chrześcijanin. Każdy taką modlitwę może zanosić. No właśnie wspominaliśmy tu przecież świętą Monikę, matkę świętego Augustyna. Ona się modliła za swojego syna i to była modlitwa wstawiennicza, którą Pan Bóg po wielu latach wysłuchał. Taki mamy skutek tej modlitwy.
Znaczy, że my się możemy modlić modlitwą wstawienniczą.
Tak, czyli prosząc wzajemnie za siebie o pomoc. Ktoś przeżywa ważną sprawę, być może jest choroba, czy jakieś ważne chwile w życiu przeżywa i może poprosić kogoś, aby się w jego intencji modlić o wsparcie, o światło Ducha Świętego, o wytrwanie. O to, żeby mógł być wierny Panu Bogu w zgodzie z Jego wolą, to właśnie jest modlitwa wstawiennicza. I wtedy my w Jego intencji prosimy Pana Boga, nawet wzywając jeszcze o pomoc świętych, patronów, anioła stróża. To też jest modlitwa wstawiennicza.
Można modlić się indywidualnie, może być grupa modlitewna, tak, która się modli zaocznie.
Czy
z nałożeniem rąk się modli, prawda?
Tak? No i na przykład my się możemy w grupie, znaczy w naszej grupie tego Odnowa w Duchu Świętym, tak, taką modlitwą stawienniczą, tak? Tak, za tą osobę, która w tej grupie potrzebuje.
Dokładnie tak. Tam, i dobrze robicie, jeśli się modlicie.
Ona nie mówi za co, tylko no po prostu wychodzi na środek i im się modlimy, tak? Ale jak na przykład potrzebuje modlitwy wstawiennej, tak? Za jakieś tam szczególne rzeczy.
Ale to nie jest właściwe określenie.
To nie jest właściwe określenie. Jest modlitwa wstawiennicza, obojętnie o co się modlimy, ale jeżeli modlimy się właśnie o coś, co jest związane z inną osobą, to jest modlitwa wstawiennicza.
Nie za siebie, tylko za inną.
Tak, chodzi tylko o to, żeby modlić się w intencji zgodnej z Bożym zamysłem, z Bożą wolą, czyli żeby to była modlitwa godna, żeby nie modlić się o coś, co byłoby sprzeczne z przykazaniami Bożymi, z nauką Ewangelii.
Dobrze. Tak? Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Krystyno, z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no, i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek, szczęść Boże.
Witamy księże Jacek.
Kłaniam się, Leszkowi, jak również pozdrawiam panią Elżbietę, żonę. No przepiękny temat i bardzo głęboki i wielowątkowy w zasadzie temat rzeka. Gdziekolwiek się odprawia rekolekcje, czy w kapłaństwie, czy w klasztorach, czy dla ludzi zawsze rekolekcjonista podejmuje ten zasadniczy temat rekolekcji, gdzie jest modlitwa. Właśnie, co to jest modlitwa? Myślę, że każdy z nas musi mieć swoją definicję modlitwy. Na przykład błogosławiony Karol de Foucault powiedział tak pięknie: modlitwa to myślenie o Bogu z miłością. Pięknie. Im bardziej Go kochamy, tym bardziej o Nim myślimy. Takie zwykłe psychologiczne prawo, on i ja. Ktoś inny powie: modlitwa to przede wszystkim wyraz czci miłości Boga, bo w Nim żyję, poruszam się, istnieję. Naturalnie ktoś powie: a, klepie modlitwy, bo pacierz odmawia, ma myśl o czym innym, to samo różaniec. Tymczasem Matka Boża mówi: jestem cała w różanicu, tam mnie szukajcie, tam mnie znajdziecie. Tak powiedziała do dzieci w Fatimie, dziś już błogosławionych i świętych. Jak najbardziej, wydaje mi się, że modlitwa musi być związana z wolą Bożą. To, że ksiądz doktor powiedział na początku, cytując świętego Jakuba, że modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Istotą modlitwy jest przede wszystkim wyraz czci. Ja wiem, że on jest, no, że mnie widzi, że to jest zbyt doskonały, prosty, czysty, kochający. A ja jestem jego obrazem, tak jak Chrystus, który stał się człowiekiem po to, aby człowiek jeszcze bardziej przybliżył się do Ojca, którego przecież rozpoznał, ukochał i oczekuje. I to jest istota modlitwy. Ja muszę mieć świadomość, ja muszę angażować rozum, wolę i moje serce. Ponieważ w mojej pracy kapłańskiej wśród chorych dzieci, ale przede wszystkim wśród chorych dzieci rodziców i ich opiekunów.
W Centrum czasem Zdrowia Dziecka.
Tak,
ksiądz posługuje.
Kiedy bardzo często ktoś przychodzi do kaplicy i mówi: proszę księdza, jaką odmówić modlitwę, bo dziecko jest takie bardzo ciężko chore. Niech mi ksiądz pomoże, niech ksiądz mi pokaże. To wtedy właśnie mówię, pokazując na figurę Matki Bożej Fatimskiej i na tabernakulum. I to są przedziwne historie, bo wtedy, no ale jaką modlitwę do Matki Bożej? Nam jest różaniec. Jeżeli Maria mnie prosi o ten różaniec w tylu zjawieniach na całym świecie, to znaczy ona musi być ważna, skuteczna i na pewno rozrywająca niebiosa i trafiająca wprost do serca Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy w tej chwili małą dziewczyneczkę, ma na imię Agatka, ma zaledwie 3,5 miesiąca. Po ludzku nie można jej pomóc. Przeciwnie, zachodząc na oddział intensywnej opieki, patrzy jak z wielkim skupieniem, z wielkim smutkiem patrzą młodzi rodzice na tą swoją córeczkę. Któregoś dnia patrzę, że ojciec jest przytulony do tego łóżeczka, ma głowę pochyloną. W pierwszej chwili myślałem, że może zasnął ze zmęczenia, z tego przejęcia. Podchodzę z tyłu, delikatnie go dotykam za ramię. Mówię: o, przepraszam, pewnie pana obudziłem. A on podnosi taką zapłakaną, ale i uśmiechniętą twarz i pokazuje mi dłoń, w której ściska różaniec. Młody oficer straży pożarnej, wspaniały człowiek, podobnie jego żona. Tutaj ksiądz doktor mówił o woli Bożej. Tak, to jest bardzo istotne. Tylko właśnie, czy my rozumiemy, co jest wolą Bożą? To jest problem. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał prosto: wola Boża to jest to, co dobre, Bogu przyjemne i co doskonałe. Naturalnie w domyśle przez miłość. Tylko z założeniem, że bez ofiary nie ma miłości. A więc i w cierpieniu, i w zagrożeniu życia ja mam świadomość, że to jest dobre, bo Bóg nam to dopuścił.
No właśnie.
Dał nam tę łaskę cierpienia, przez które się z Nim jednoczymy. I teraz rodzaj modlitwy. To już zależy chyba od każdego indywidualnie. Inaczej modli się ksiądz czy siostra zakonna, inaczej modli się ojciec, matka, małżonkowie czy młodzi ludzie. Ale jedno jest pewne i tutaj przychodzi mi na myśl to, co powiedział papież Franciszek zaraz po swoim wyborze na papieża: kto się nie modli do Boga, modli się do diabła. jeżeli dziś patrzymy na świat tak bardzo trudny i tak bardzo skomplikowany, gdzie, jak mówimy, trwa już trzecia wojna światowa w kawałkach, to właśnie z tego powodu, że świat przestał się modlić, przestali się ludzie modlić. Ja nieraz mam bardzo przykre doświadczenie, jak rodzice proszą o chrzest dziecka w niebezpieczeństwie śmierci. Ja proszę, by w imieniu dziecka przede mną wyznali wiarę w imieniu tego dziecka. To są młodzi ludzie, oni nie umieją wierzyć w Boga, czyli oni się nie modlą. Oni nie odmawiają nawet tego prostego pacierza, przez który człowiek się łączy z Bogiem, kiedy sobie sam uświadamia, w kogo wierzy, komu wierzy, i wtedy nie ma możliwości zaufać, a tym bardziej powiedzieć tak po prostu sercem: kocham Cię Boże, ufam Tobie, zostań ze mną. Jak już pan Leszek dobrze wie, jestem autorem książki właśnie zatytułowanej Cierpienie dzieci, czy Bóg tego chce? Właśnie to dotyczy i modlitwy, i woli Bożej. I tam przytaczam przykłady osób, ludzi, którzy poprzez modlitwę wypraszali niezwykłe łaski. Wprost cudowne rzeczy. Nawet w kaplicy mamy cudowny obraz Matki Bożej nieustającej pomocy, przywieziony z Rzymu. To jest dar rodziców, których chłopiec Krzysio został cudownie uzdrowiony, co w ogóle zadziwiło lekarzy, z cenzusem profesorów, docentów, bo to było niemożliwe po ludzku. A dziś Krzysztof jest już prawie 30-letnim mężczyzną, sprawny, zdrowy, skończył studia i ten znak pozostał z specjalną wotywną tabliczką, która pokazuje, kiedy to miało miejsce i kogo to dotyczyło. Ale były też takie uzdrowienia, kiedy widziałem matkę bez przerwy leżącą krzyżem przed ołtarzem. I też był cud. Marysia została uzdrowiona cudownie, bo są na to dokumenty lekarskie. I po pewnym czasie, kiedy już opuściła szpital w wieku chyba 16 czy 17 lat, za kilka lat później, 5, może 6, poznałem matkę, która przyszła do kaplicy, do naszego szpitala, bardzo smutna, bardzo zmieniona i niekorzystnie na twarzy. W pierwszej chwili pomyślałem, pewnie Marysia już umarła, pewnie nie było cudu. A ona mówi: nie, proszę księdza, cud był, ona została uzdrowiona. Tylko ja teraz żałuję tej modlitwy i tego cudu. Ja mówię: dlaczego? No bo dorosła, stała się ładną panienką, kobietą, rozbiła rodzinę, zabrała męża, żonie, zabrała ojca dzieciom. Wolałabym, żeby wtedy umarła. To rozpaczliwe stwierdzenie matki, ale chyba bardzo piękny przykład, jak bardzo trzeba Panu Bogu zaufać w modlitwie i nie szukać na siłę cudu, tylko przede wszystkim najpierw zjednoczyć się przez miłość, przez stan łaski, przez przemianę życia. Ja jestem świadkiem takich przemian, gdzie nieraz się nie uratuje życia dziecka, a jednak rodzice po tym cierpieniu, po tej chorobie są zupełnie przemienieni, są zupełnie inni. Potrafią zerwać z grzechem, zerwać z trudną sytuacją życia, żeby właśnie być na tej prostej ku Bogu, by właśnie rozpoznać, przyjąć i wypełnić Jego wolę do końca, nawet za cenę wielkiego cierpienia. I to jest piękne. Święci mówią, że modlitwy są wszystkie wysłuchane. Bóg wysłuchuje wszystkich. Nie ma modlitw niewysłuchanych. Tylko Pan Bóg może powiedzieć nie i wie dlaczego. Bo Pan Bóg patrzy inaczej na człowieka, na świat i na nasze życie. I zawsze patrzy w perspektywie tęsknoty za nami, oczekiwania na nas. Co święci nieraz to pięknie wypowiadali, jak chociażby święty Dominik Savio: wolę śmierć nie zgrzeszyć, prawda? Dlatego, że już był na takim stopniu modlitwy, rozpoznania woli Bożej w młodym wieku, że on rozumiał, że wszystko przyjmie z ręki Boga jako największą miłość. I wtedy ta modlitwa rzeczywiście nabiera ogromnej wartości i staje się często źródłem niezwykłych rzeczy, jeżeli nie dla nas osobiście, to przez nas dla kogoś innego. No właśnie, mamy świętych, mamy ich w tej chwili tak bardzo wielu, szczególnie pontyfika naszego papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Tutaj tych świętych oprawił i błogosławionych w złoto ołtarzy i dał nam ich za przykład. I właśnie święci nie są po to, żeby ich podziwiać, tylko żeby ich naśladować. Tak powiedział święty Jan Paweł II, kiedy kanonizował świętą Kingę w Starym Sądzu. I to jest dla nas chyba droga, żeby zasmakować w modlitwie, zrozumieć jej sens i pamiętać, że Bóg jest reżyserem dzieł świata, ludzkości i każdego z nas, życia każdego z nas. Tyle miałbym do powiedzenia na kanwie tego zamyślenia i tego ukierunkowania ku modlitwie, właśnie z tym pytaniem, czy modlitwy są wysłuchane. Są zawsze wysłuchane. Ale Pan Bóg, który nas stworzył, odkupił i bardzo nas kocha, ma prawo powiedzieć nie i On wie dlaczego. I będzie miał całą wieczność, żeby nam po śmierci powiedzieć dlaczego.
Czy może ksiądz jeszcze powtórzyć tytuł tego swoich myśli zawartych na piśmie?
Aha, chodzi o książkę, tak? Cierpienie dzieci. Czy Bóg tego chce?
Dobrze, dziękuję
to
bardzo,
księże.
To jest
taki tytuł bardzo, bardzo taki znamienny, ponieważ no właśnie w tym cierpieniu człowiek przez modlitwę rozpoznaje wartość cierpienia. O to mi chodziło. Ja w zasadzie nie dałem odpowiedzi na tytułowe pytanie tej książki, ale tam przytaczam fakty, wydarzenia autentyczne z mojej pracy duszpasterskiej wśród właśnie chorych i cierpiących. I tam człowiek sam musi dojść do tej odpowiedzi, czy Bóg tego chce. Na pewno Bóg chce naszego dobra, naszego szczęścia i to jest w wymiarze nieskończonym. Ale tak jak przez krzyż Pan Jezus doszedł do chwały zmartwychwstania, tak i my przez cierpienie przyjęte z wiarą i poprzez modlitwę w tym cierpieniu dochodzimy do celu tego życia, czyli do wiecznego zbawienia i chyba o to chodzi. I na tym polega też poznanie woli Bożej, przyjęcie jej i wypełnienie za każdą cenę.
Dziękuję księże Jacku za księdza przemyślenia, za włączenie się do audycji. Serdeczny Bóg zapłać.
Pozdrawiam gorąco. Niech Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże i dobrze.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. No właśnie, proszę księdza, jak to, czy Pan Bóg dopuszcza, czy to jest dopust Boży, jak to traktować?
No właśnie, Panie Leszku, bardzo często mylimy te dwa pojęcia. Czym innym jest wola Boża, czym innym jest dopust Boży. W swojej woli Bóg nie chce i nie może chcieć czegoś złego, bo sam jest dobrem nieskończonym, miłością. Natomiast może dopuszczać ze względu na dobro nas wszystkich, ze względu na jakieś okoliczności i ze względu na to, że szanuje naszą wolność. A wolność jest darem, który bezwzględnie Pan Bóg nam ofiarował, bo inaczej nie potrafilibyśmy wypełniać swojego posłannictwa jako ludzie. Nie moglibyśmy być osobami, ludźmi. Więc czym innym jest właśnie dopust Boży. Pan Bóg może dopuszczać nawet zło, które się dzieje w świecie, natomiast nigdy tego zła nie chce. Włącznie z cierpieniem. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli, ale często je dopuszcza, bo przez to cierpienie może się dokonać o wiele większe dobro dla mnie i dla innych ludzi. Tak jest w przypadku Pana Jezusa, który cierpi, chociaż Ojciec nie chce jego cierpienia, ale dopuszcza je, bo z tego jest odkupienie i zbawienie dla nas wszystkich.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść
Boże.
Szczęść Boże. Księdzu i szczęść Boże Panu Leszkowi. Powiedział ksiądz, że w tym całym procesie modlitewnym dojrzewania do modlitwy można również posługiwać się umysłem. I
rozumiem.
Jest to też to zawołanie świętego Pawła, żebyśmy się przemieniali przez doskonalenie swojego myślenia. Na obecnym etapie, powiedzmy, mojej dojrzałości myślowej, To może nie jest zależne od wieku, ale zaznaczę, że mam już 75 lat. Taka świadomość we mnie powstała, że Bóg jako istota najdoskonalsza i jako stwórca człowieka no nie jest brakorobem, a więc wyposażył człowieka w posag na całą drogę życiową, a więc również w umiejętność modlitwy z nim, ze swoim stwórcą, ze swoim ojcem. I przykład daje nam Jan Paweł II. Kiedy tam u niego był przy jego boku, opisywał jego życie pisarz francuski, który został przez niego zaproszony, Henri Frossard, kiedy zadał mu pisarz pytanie, jak modli się Ojciec Święty? Na co Ojciec Święty odpowiada, nie wiem. Jak to nie wie wasza świątobliwość? Tak nie wiem, bo ja tylko zaczynam, a potem modli się we mnie Duch Święty. I właśnie idąc tym tropem, no uważam, że Duch Święty to, co Bóg we mnie zawarł, w każdym człowieku, wydobywa to, co jest istotą mojej prośby do Ojca i w sposób najdoskonalszy, bo taka jest jego głębia, on to zanosi przed tron Boga. Jeśli moją prośbę zanoszę właśnie za pośrednictwem Ducha Świętego, to omijam całą sferę kontroli mojego umysłu i w ten czas moja modlitwa wolna jest od jakichkolwiek sugestii, bo też Bóg jakichkolwiek sugestii nie potrzebuje, bo On najlepiej wie, czego ja potrzebuję. I w tym momencie bardzo dobre jest milczenie, które praktykuję, bo w tym momencie się zaczyna coś takiego dziać, co mógłbym nazwać rozmową serc. I tu takie, powiedzmy, słowa, które funkcjonują w naszej, powiedzmy, retoryce religijnej, że serce przyzywa serce, głębia przyzywa głębię lub po prostu miłość przyzywa miłość. I jeśli sam Bóg mówi o sobie, jestem, który jestem, oznacza to nieustającą obecność miłości w życiu każdego człowieka. I jeżeli Bóg w nas mieszka, chociażby mówimy w tym tajnym miejscu, które jest sanktuarium takim w naszym sumieniu, to udając się tam do mojego sumienia, które po prostu jest tym głosem Boga, to zastanawiam się, czy ja tam powinienem wchodzić. Bo właściwa postawa to jest taka, że ja powinienem uklęknąć na progu tego sanktuarium z głową, nawet z czołem przychylonym do ziemi i w takiej postawie trwać tam, bo dopiero w takiej postawie ja usłyszę w prawdziwym brzmieniu ten głos Boga, który jest moim światłem na drodze mojego życia. A na koniec miałbym pytanie. Jeśli święty Jakub mówi, jeśli się modlicie, a nie otrzymujecie, to znaczy, że się źle modlicie. Ja nie chciałbym wchodzić w polemikę z świętym Jakubem, bo bym sam o sobie powiedział, że jestem pyszny. Ale czy nie można by uznać takiej wersji, jeśli się modlicie, a nie otrzymujecie, to dlatego nie otrzymujecie, bo Bóg wie lepiej, czego potrzebujecie. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A święty Paweł tutaj dopowiada, jeśli się nie potraficie modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za wami w błaganiach. Więc jak najbardziej Bóg uczestniczy w naszej modlitwie i jeśli modlitwa jest skierowana do Boga, to właśnie wtedy On sam uczestniczy w tej modlitwie, przygotowując nas do swojego spotkania z Nim. A co do właśnie tego klękania przed miejscem świętym. Jeżeli Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy tam weszli, a zaprasza nas do zjednoczenia ze swoją istotą, to trzeba tam wejść.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, ja tutaj w sprawie tych modlitw.
Kogo witamy i skąd?
Rafał teraz z drogi dzwonię.
Witamy Pana.
Myślę, że Pan Bóg wysłuchuje naszych problemów, modlitw i tak dalej. Tylko zastanawia mnie, czy Pan Bóg też słucha modlitw księży, którzy tak kłamią i tak manipulują ludźmi.
No, mówmy o sobie, panie Rafale, nie osądzajmy, co kto kłamie, czy nie kłamie, bo nie jesteśmy w tym drugim człowieku, także no nie jest to akurat dobry, że tak powiem, dobre postawienie problemu na dzisiejsze, na dzisiejszą audycję. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? To znaczy, jak my się modlimy? Czy dobrze, czy się źle modlimy? Czy mamy wiarę, że Bóg rzeczywiście jest? Czy modlimy się jak do bożka pogańskiego? Złożyliśmy ofiary, a teraz ty wykonaj nasze polecenie, żeby była pogoda albo żeby był deszcz, no bo akurat tego nam potrzeba. Czy my wierzymy, że Bóg jest większy od nas i wie lepiej? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwonię z Warszawy.
Też zawsze widzę.
Ja bym chciał się spytać księdza o taką sytuację. Chodzi mi o to, czy takie różne praktyki pobożnościowe, które są tak rozpowszechnione, na zasadzie na przykład, żeby uzyskać taką a taką łaskę, trzeba się pomodlić, nie wiem, 9 razy tą modlitwą w takie dni, 7 razy inną modlitwą i tak dalej. Czy to nie jest troszeczkę właśnie myślenie magiczne? Czy to nie jest takie myślenie, że właśnie tak jak tutaj Pan powiedział, że zrobię to, a to i uzyskam od Pana Boga to i to. Drugie moje pytanie dotyczy darów Ducha Świętego. Właśnie tutaj ksiądz o tym powiedział na początku audycji wieczornej. Jak my, jako świeccy ludzie, jakie nam są użyczone dary Ducha Świętego? No bo wiemy, że poprzez sukcesję apostolską te dary są udzielone kapłanom. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie od strony tej naszej świeckiej. Co my mamy tutaj mówić? Co my mamy tutaj, że tak powiem, czym jesteśmy obdarowani? Jak to wygląda z perspektywy teologicznej? Bo mam takie wrażenie, że czasami troszeczkę się różne koncepcje nowe pojawiają na ten temat. Dziękuję, pozdrawiam.
Ale chodzi panie Janie, o człowieka już bierzmowanego, tak?
O świeckiego człowieka, bo tutaj się mówi właśnie, że no mamy te różne ruchy takie odnowy w Duchu Świętym i tak dalej. Pojawiają i przenikają właśnie do Kościoła katolickiego takie tendencje, które mam wrażenie są, no nie chcę tutaj, bo bym się musiał troszeczkę bardziej rozwodzić nad tym, ale mam wrażenie, że są takie koncepcje, gdzie czasami się to trochę z taką tradycyjną nauką Kościoła troszeczkę jakby no kłóci i no po prostu chciałbym jakieś...
Dlatego powinna być asystencja księdza we wspólnotach i wtedy
no właśnie,
się nie kłóciło.
Właśnie, chciałbym tutaj właśnie jakieś... bo czasami mam wrażenie, że ta rola świeckich, na ile ona może być po prostu, na ile ona może być duża w tym wszystkim, właśnie w takich wspólnotach i modlitwach.
Dziękuję
serdecznie i pozdrawiam prowadzącego, pozdrawiam ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Właśnie próbując odpowiedzieć panu, może taka modlitwa być modlitwą właśnie na wzór magiczny? Może. Jeżeli właśnie zanosimy ją w sposób mechaniczny, właśnie bez wiary. No na przykład pierwsze piątki miesiąca. Jest takie przyrzeczenie, które za pośrednictwem świętej siostry Małgorzaty Alcock otrzymaliśmy, że kto odprawi 9 pierwszych piątków miesiąca, czyli przyjmie komunię świętą wynagradzającą właśnie w pierwszy piątek miesiąca, może liczyć na to, że nie umrze bez pojednania z Panem Bogiem, że będzie w stanie łaski uświęcającej. Więc samo odprawienie pierwszych piątków miesiąca nie daje nam gwarancji nieba. Absolutnie ktoś, kto odprawił pierwsze piątki, wcale nie ma zagwarantowane to, że będzie człowiekiem zbawionym. Ponieważ musi z tym iść również i cała postawa człowieka. I również właśnie pragnienie. Zresztą pięknie już w Starym Testamencie, chociażby w księdze proroka Ezechiela, proroka Zachariasza również czytamy, że nawet jeżeli ktoś całe swoje życie będzie zgodnie żył z zasadami Bożymi, a w ostatnim momencie zgrzeszy, odwróci się od Pana Boga, będzie bluźnił przeciwko niemu, no taki człowiek po prostu jest w stanie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli odrzuca Boga, więc trudno tutaj mówić o możliwości zbawienia. I odwrotnie, jeżeli ktoś całe swoje życie przeżywa grzesznie, a w ostatnim momencie życia się nawraca, przyjmuje Pana Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, ten może liczyć na zbawienie. Oczywiście on będzie rozliczony też ze wszystkich swoich czynów i tutaj jest nauka o czyśćcu, który nam pomaga przygotować się do tej pełnej świętości i wspólnoty z Panem Bogiem, natomiast zbawienie takiemu człowiekowi jest jak najbardziej zagwarantowane. Wobec tego, czym są te pierwsze piątki miesiąca? To jest obietnica, że człowiek, który będzie je odprawiał z wiarą i będzie właśnie żył według zasad, które wiara daje, może liczyć na pomoc Pana Boga w ostatnim momencie życia, że będzie możliwość skorzystania z sakramentu czy uzyskania łaski. Ale to wcale nie oznacza, że ten człowiek w momencie, kiedy ta łaska mu jest dana, będzie z niej chciał skorzystać.
Bo nawet w ostatniej chwili może
się odwrócić od Pana Boga. Oczywiście. Także to nie jest na zasadzie, że ponieważ zrobiłem coś, co było przewidziane w jakiejś tam, prawda, obietnicy, to mam zamkniętą sprawę, mogę żyć sobie już spokojnie i się w ogóle nie przejmować sprawami bożymi, absolutnie.
Tak. I to pierwsze pytanie odnośnie, że jeżeli odmówisz taką i taką modlitwę, to znaczy pewnie chodzi o jakieś nowenny, czy jakieś różańce.
Tak, tak. One mają przede wszystkim mobilizować nas, natomiast w żaden sposób nie zmuszają Pana Boga do działania w taki czy w inny sposób. Właśnie dlatego, że Pan Bóg patrzy szerzej na rzeczywistość, a nie tylko według mojego widzenia rzeczywistości i tego, co ja przeżywam.
Słuchamy Radio Maryja.
To jeszcze drugie pytanie.
Aha, było. Przepraszam. To
jeśli można, tak, dosłownie tak. Króciutko, żeby tutaj dać możliwość innym. Czy świeccy mają takie same dary jak kapłani? Oczywiście, że tak, bo sakrament bierzmowania otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego. Czym się różni kapłan od osoby świeckiej? Różni się sakramentem kapłaństwa, który sprawia, że kapłan jest narzędziem w ręku Pana Boga po to, żeby posługiwać wiernym i poprzez właśnie sakrament stać się narzędziem, aby można było szafować święte sakramenty. I tutaj Pan Bóg daje tę łaskę, ustanawiając sakramenty, ustanawiając również szafarzy konkretnie do sprawowania tych sakramentów. Natomiast gdy chodzi o dary, to one wynikają z sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania i korzystamy z nich porówno. Także jeżeli chciałby Pan błogosławić komuś, to proszę błogosławić. Moc błogosławieństwa mamy czy taty właściwie ma taką samą jak błogosławieństwo kapłana.
W stosunku do dziecka.
Do dziecka, tak, oczywiście. Chociaż to jest inne błogosławieństwo. Kapłan błogosławi niejako urzędowo, tak? Ale wszyscy mamy błogosławić. Kiedy rozpoczynamy krojenie bochenka chleba, tak pierwotnie, wcześniej czyniono, powinniśmy czynić znak krzyża, bo jest to błogosławieństwo, czyli dziękczynienie też Panu Bogu za dary, które mamy. Więc proszę błogosławić, nawet jeżeli Pan nie jest kapłanem.
I można i przewodniczyć modlitwie wstawienniczej.
Bezwzględnie tak.
Dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gospodarzy i gości księdza. Ja chciałem tutaj, no bardzo skromnie to ksiądz powiedział.
Ale kogo, kogo my witamy?
Ja ze Śląska.
Dzięki.
Bardzo skromnie to ksiądz powiedział, bo ja uważam, że jednak księża, i tutaj powiem aluzję co do zarzutów czasem, że ksiądz się wypowiada w pewnych sprawach, na przykład kobiet w ciąży, czy coś w tym rodzaju, co do aborcji. Właśnie mam tutaj taką na miejscu aluzję, że to jest takie skromne powiedzenie przez księdza. Jednak ksiądz ma pewne doświadczenie duchowe i jest jednak pewna różnica, nie pomniejszając oczywiście działania świeckiego. To jest taka moja osobista refleksja. Ale ja nie pod tym jakby względem. Ja chcę tutaj zwrócić uwagę na to, bo ja myślę, że jest problem poważny właśnie, kto przeszkadza najbardziej w modlitwie. No, myślę, że chrześcijanin sobie szybko potrafi odpowiedzieć. Zły. A właśnie, dlaczego tutaj tak, jak tutaj któryś księży ze szpitala zadzwonił, właśnie jest taki brak modlitwy. Brak, bo po prostu ja zauważam i sam mam z tym kłopot, chociaż nawet jestem świadom tego, jest bardzo wielkie parcie na autosoteres. Czyli jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, samo zbawienie. Jeśli człowiek przechodzi w taką sytuację, którą nawet jest parcie, może świadome z czyichś przyczyn czy nie, to jest utrudnione samo w sobie. Jak może człowiek mieć poczucie potrzeby modlitwy, jeśli on uważa, że on w danym etapie jest sam w jakimś stopniu pewne rzeczy, duchowo czy nieduchowo, tak jak tam tutaj ktoś kwestię poruszał, że są pewne różne propozycje duchowe, tam jakieś modli czy coś innego. A druga kwestia to też bym sobie tak odpowiedział sam i troszkę zasugerował, co jest najbardziej właśnie atakowane. Atakowane jest przez złego Kościół katolicki. Czyli ja myślę, że jeśli tam ktoś zarzucił, że księża kłamią, to ja to odbieram jednak w ten sposób, że tu jest po to pewne rzeczy mówione i wyjaśniane, żeby człowiek, jeżeli się na przykład modli, żeby właśnie, czy pewne rzeczy przemyślił, żeby się źródeł łapał i wtedy jest mocniejszy, a nie wchodzi w jakieś kwestie, które później pewny nie jest i jeśli w pół drogi się cofa, to jest właściwie marnowanie czasu. I o to zresztą złemu chodzi. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Panie Janie. Jeżeli chodzi o samo zbawienie, to nie jest to z naszą wiarą związane. To jest hinduistyczna jakaś...
Tak, ale możemy mówić o pewnym praktycznym działaniu dzisiaj wielu ludzi, dla których Pan Bóg jest po prostu niepotrzebny i uważają, że sobie sami będą dawać radę w życiu i to jest jakaś forma właśnie próbowania zbawienia samych siebie. Nie potrzebuję Pana Boga, więc polegam tylko na sobie.
Grzechów nie mam. No
tak. Z czego mam się spowiadać?
Chwila muzyki.
Ten świat, w którym tak wiele zła, nic nie widzi i nie wie, że niedługo dosięgnie dna. A ja wołam każdego dnia: Panie, proszę, uwolnij mnie od grzechów i sideł zła. Jezu, wiem, że jesteś tu. Powiedz, że słyszysz mnie, kiedy wołam Cię. Jezu, wiem, że kochasz mnie, więc pozwól przytulić się, Panie, tak bardzo chcę. Boże nasz, co zrobiliśmy kiedyś źle, że już teraz żyć nie da się, wokół wiele zawiści jest. Boże nasz, Ty, co dałeś nam życia dar, z popiołów miłości, co jest w nas, rozpalam w sercach wielki żar. Jezu, wiem, że jesteś tu. Powiedz, że słyszysz mnie, kiedy wołam Cię. Jezu, wiem, że kochasz mnie, więc pozwól przytulić się, Panie, tak bardzo chcę. Jezu, wiem, że jesteś tu. Powiedz, że słyszysz mnie, kiedy wołam Cię. Jezu, wiem, że kochasz mnie, więc pozwól przytulić się, Panie, tak bardzo chcę.
Zbliża się godzina 23. O tej porze podajemy informacje dotyczące chociażby audycji kolejnych, które nas czekają dla małżonków i rodziców. Za tydzień 6 października. Miłość misją rodziny. Ksiądz Andrzej Pryba, pani Krystyna Zając. To będzie akurat prosto po Filadelfii, po kongresie rodzin. Coś z tego kongresu. 13 października. Śmierć dziecka. Czy i jak o niej mówić? Ksiądz Dariusz Larus i pani Małgorzata Bronka. 20 października audycji dla małżonków nie będzie. Będzie to kontynuacja rozmów niedokończonych z godziny 18. I 27 października. Dlaczego wczesna pierwsza komunia święta? Ksiądz Mateusz Misiak, państwo Anna Jacek Kowalscy. No właśnie, wtedy, kiedy dziecko jeszcze jest bardziej małe, ale zarazem otwarte na Pana Boga i łatwiej jakoś przyjmuje go w swoim sercu i to się bardzo potem korzystnie odbija na dalszym wzroście duchowym dziecka. Od 9 do 11 października rekolekcje spotkania małżeńskie odbędą się w Kaliszu, w Łodzi, Szczecinie i Toruniu. W Kaliszu zgłoszenia przyjmują państwo szymańscy. Telefon 62 764 5097. Powtarzam, Kalisz 62 764 5097. W Łodzi państwo Pawlakowie zgłoszenia przyjmują 518 902 490. Powtarzam, Łódź 518 902 490. W Szczecinie państwo Piotrowscy 600 912 488. Powtarzam, Szczecin 600 912 488. W Toruniu państwo Mazurkowie 609 688 777. Powtarzam, Toruń 609 688 777. Spotkania małżeńskie od piątku wieczór do niedzieli w południe, do niedzieli obiadu. Małżonkowie przyjeżdżają we dwójkę razem. Spotkanie prowadzi ksiądz i pary małżeńskie. Są przeznaczone dla małżeństw, które się dobrze mają i te, które już nawet pozwy rozwodowe złożyły i są świadectwa, że wycofują te pozwy. Bardzo ciekawe i dużo dające rekolekcje, dlatego je od początku na antenie Radia Maria ogłaszamy. I w dalszym ciągu kontynuujemy naszą audycję. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Naszym gościem jest ksiądz dr Dariusz Kaliński. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo szczęść witamy Boże. I skąd?
Małgosia ze Zduńskiej Woli, z Marianem.
Pozdrawiam.
My bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Leszka, ale przede wszystkim naszego księdza proboszcza.
Miło mi.
Bardzo ciekawa audycja, bardzo, bardzo dziękujemy. Dużo wzruszeń przy okazji. I ten temat właśnie tak troszeczkę pobudził do refleksji. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Słuchając księdza proboszcza, to też zaczęłam tak troszeczkę analizować to, co przeżywałam ja w swoim życiu i tak pomyślałam, że należałoby się też zapytać tutaj, czy realizujemy swój plan, czy też plan Boga. Bo jak sobie przypominam, dopóki tak w latach młodości starałam się realizować swój plan na życie, to można powiedzieć, że czułam się często zawiedziona, że no można powiedzieć, Bóg nie wysłuchiwał moich modlitw. Dopiero właśnie, gdy zbliżyłam się do Boga, było to w grupie modlitewnej, bo pochodzę z południowej Polski, a teraz mieszkam w Zduńskiej Woli, to zrozumiałam właśnie wtedy coś takiego, a właściwie zrozumiałam dopiero, gdy w moich takich rozmyślaniach w ogóle był problem z rozpoznaniem mojego powołania. Jako młoda dziewczyna właściwie nie wiedziałam, do czego Pan Bóg mnie powołuje, bo właściwie no i chciałam i jednego, i drugiego, i trzeciego i w zasadzie nie wiedziałam, co to ma w końcu być. I dopiero gdy usłyszałam takie stwierdzenie, że Moim powołaniem tak naprawdę jest powołanie do świętości. A czy to będzie małżeństwo, czy to będzie samotność, czy to będzie zakon, to już jest drugi plan. I wtedy to mnie tak jak gdyby wyciszyło. I gdy oddałam swoje życie jak gdyby do prowadzenia przez Pana Boga, zaczęłam, można powiedzieć, weszłam w plan Boży, Pan Bóg wszystko mi poukładał. I okazało się, że właśnie, że i spotkałam mojego męża, że to jest właśnie małżeństwo moim planem, że znalazło się miejsce życia, że znalazła się praca i to w zasadzie to wszystko jest też efektem modlitwy, ale też i właśnie realizowania planu Boga. Dlatego chciałam się tak podzielić tym, że to wszystko, co dzisiaj tak słucham w tej audycji, to przejęło mnie takim wzruszeniem i właśnie podziękować, że Bóg realizuje, znaczy wysłuchuje naszych próśb, ale też i my musimy zgodzić się na Jego plan, a właśnie. Może jeszcze mój mąż chciałby też coś dodać.
Niech pan powie.
Właśnie, właśnie.
Cześć Boże, kłaniam się.
Cześć Boże.
Marian z tej strony. Rzeczywiście, bo tak mówimy na dwie strony. Żona powiedziała swoje, że tak powiem, rozumienie tej relacji Boga z człowiekiem, a ja z kolei chcę powiedzieć, że rzeczywiście całe życie byłem wierzący. W jakiś sposób znakomicie miałem tę możliwość bycia przy orionistach w Zduńskiej Woli. Tam było wyższe seminarium i właściwie były te sprawy prowadzone i religii. Ale tak naprawdę, tak jak żona powiedziała, wtedy, kiedy się wchodzi w takie bezpośrednie relacje z Bogiem osobowym, wtedy człowiek, można powiedzieć, widzi, co potrzebuje, a tak naprawdę nie prosi o to cokolwiek, przynajmniej w moim przypadku. Ja nigdy nie prosiłem o cokolwiek, tylko dziękowałem praktycznie i zostawiałem sprawę po prostu Bogu. Ja powiem szczerze, był taki mój okres w życiu, kiedy zostałem samotny i pamiętam, że wtedy jakoś tak bardzo zapragnąłem modlitwy do Ducha Świętego. Między innymi ta moja modlitwa była bardzo prosta, nawet przez piosenkę, czy nawet przez powtarzanie. To jest taka pieśń, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Robiłem to bardzo często, chodząc czy po działce, czy po polu, czy nawet jak tak szedłem w jakiś sposób. I to było coś niesamowitego, że na przykład po dwóch latach takiej pełnego zaufania, takiej spokojnej modlitwy, ni stąd, ni zowąd jakieś takie zajaśniało dla mnie światło i odczytałem takie motto swoje. Zwycięstwo ducha nad ciałem. To było coś niesamowitego, ponieważ w międzyczasie powstała decyzja pojechania do sanatorium i tam w tym momencie w jakiś sposób oddałem całkowicie się Bogu. Całkowicie praktycznie. Przyjeżdżając na miejsce do tego sanatorium, 500 kilometrów stąd. I ja tu tak konkretnie, ponieważ mężczyzna to na przykładach mówię od razu dosyć wyraziście, że przyjechałem dokładnie do Polańczyka 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża. I pierwsza msza święta w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości była tego samego dnia zaraz. Ale już następnego dnia, 15 września, poznaję Małgosię i od tego momentu mamy wspólne spotkania, wspólną modlitwę, wspólne msze święte. I to tak jakoś napawa wielką taką radością. A po 20 dniach zaręczam się, a po 3,5 miesiącach znajomości bierzemy ślub właśnie w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, gdzie się poznaliśmy. To była taka niesamowita historia, która od początku wiedzieliśmy, że musimy w jakiś sposób przystąpić do domowego kościoła. Także od 10 lat należymy w Ruchu Światło Życia do domowego kościoła. Od 2008 roku, czyli od 7 lat, jesteśmy w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Przeżywamy wiele takich właśnie rekolekcji, gdzie jeździmy. I w międzyczasie mieliśmy bardzo piękne misje święte prowadzone przez księży, misjonarzy Świętej Rodziny. I to była taka historia, że to tak wtedy nam zajaśniała taka potrzeba pragnienia mszy świętej w intencji rodzin w naszej parafii. To jest tak ważna sprawa, bo rodzina to jest podstawą w ogóle, parafia to jest rodzina rodzin tak naprawdę. I to nam pomogło, że coraz więcej rodzin przychodzi, jest pełna modlitwa, pełne zawierzenie. No i w tym momencie, w krótkim czasie też w jakiś sposób wstąpiłem do zakonu rycerzy Kolumba. Też po to, żeby pomagać innym, jakiś w tym momencie służyć, czy nawet być jakąś poradą dla kogoś i pomocą. Dlatego też, no dziękując Panu Bogu za takie, właśnie za ten temat, czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw. No to ja mam dokumenty na to, że zostałem wysłuchany, że wielka radość jest we mnie i mogę dziękować i wszystkich zachęcać do tego, aby prosząc Boga, dawali Bogu szansę na to, żeby im pomógł.
Chwała Panu.
Bóg zapłać, a msza święta w intencji rodzin właśnie jutro, bo zawsze ostatnia środa miesiąca w Bazylice o 18:00, msza święta w intencji rodzin dla całego miasta.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają i serdecznie dziękuję za możliwość powiedzenia się.
Zapłać.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Dolnego Śląska.
Witamy.
No ja uważam, może nawet nie uważam, tylko jestem pewny, że Bóg zawsze wysłuchuje naszej modlitwy. Oczywiście, gdy się modlimy godnie. To, że Bóg nie wysłucha naszej prośby konkretnej, gdy się modlimy o coś czy w jakiejś sprawie, to jest zupełnie inna rzecz, bo Pan Jezus wie najlepiej, co nam w tym momencie jest potrzebne, ale wysłuchuje, gdy się modlimy godnie, zawsze wysłuchuje i tu nie można mieć żadnej wątpliwości. I święty Jakub ma rację. Nie wysłuchuje wtedy, gdy się modlimy niegodnie po prostu, czyli nie umiemy się modlić i to jest sprawa jasna. Tam była sprawa poruszana też jeszcze, sprawa tej naszej wiary, gdy jesteśmy ludźmi wiary i w ostatniej chwili się możemy sprzeniewierzyć i wtedy nie będziemy zbawieni. No więc tutaj właśnie jest pytanie, co to znaczy się ostatnia chwila, bo jeżeli to jest, tak było powiedziane, jeżeli ostatnia chwila jest to kilka lat przed naszą śmiercią i my faktycznie pójdziemy sobie swoją drogą, to jest zrozumiałe, czyli po prostu przez jakiś czas po prostu żeśmy odeszli od Boga i naprawdę możemy wtedy być w sytuacji trudnej, mimo żeśmy wcześniej byli oczywiście blisko Pana Boga. Ale jeżeli to jest ostatnia chwila, czyli konkretnie nasza śmierć, czyli konanie nasze, to myślę, jeżeli człowiek był całe życie przy Panu Bogu blisko, związany z Panem Bogiem, to Pan Bóg nie pozwoli, żeby w ostatnim momencie diabeł, że tak powiem, nagiął człowieka do jakiegoś po prostu grzechu i w ostatniej chwili, że tak powiem, na łożu śmierci mógł człowiek potępić się, bo to by było chyba nieprawdopodobne. Bo tu już Pan Bóg chyba o to zadba, skoro byśmy całe życie byliśmy przy Panu Bogu wierni i ten moment śmierci, tylko tutaj, jeżeli mówimy o tym momencie śmierci, miałby decydować tutaj i diabeł miałby wygrać z nami tutaj w tej sytuacji, to myślę, że Pan Bóg w tej sytuacji będzie blisko nas i Matka Najświętsza i nie pozwoli tutaj diabłowi.
Jak najbardziej tak, a w miejsce słowa nie pozwoli, lepiej właśnie zadba. Pan Bóg zadba, zrobi wszystko, żebyśmy się zbawili.
No właśnie.
Natomiast atak złego będzie na pewno w tym momencie przypuszczony.
Tak. Jeszcze jedna rzecz, jak mogę się jeszcze do jednej rzeczy ustosunkować, to błogosławieństwa. No tak, proszę ojca, my wszyscy mamy obowiązek błogosławić, ja to robię właśnie, ale błogosławieństwo kapłana jest szczególne.
Oczywiście.
Po prostu, chociażby z racji jego święceń i konsekrowanych rąk. Ja jak spotkam na ulicy, idę ulicą, czy gdzieś w górach jestem na ścieżce, to nie poproszę pierwszego pielgrzyma, czy jakąś panią, czy mężczyznę, proszę mi pobłogosławić, ale jak zobaczę księdza, to oczywiście mogę się wtedy zwrócić, bo to jest kapłan, prawda?
Tak.
Jest różnica między błogosławieństwem kapłana, a jednak a
siłą. Jest.
Kapłan jest jakoś stworzony do tego po prostu przez swoje powołanie i przez swoje święcenia do błogosławieństwa nam.
Oczywiście tak, ale warto, abyśmy błogosławili wszyscy.
Oczywiście.
W ramach swoich możliwości, prawda, które Pan Bóg nam daje.
Jak najbardziej. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków. Amen. No,
teraz i zawsze słuchamy.
Mówi Janka. Chciałam powiedzieć, podziękować za tę piękną audycję, za tę modlitwę. I tak to, co mi tak leży na sercu, chciałam się podzielić bardzo, bo jak ten pan zadzwonił, że tam kapłani kłamią, ale on po prostu trzeba się za tego człowieka pomodlić, bo on nie wie, co mówi. I właściwie to wszyscy my, dopóki każda osoba moim zdaniem nie pozna Jezusa Chrystusa, to nie wiemy, co mówimy. Nieraz ranimy siebie, ale no po prostu nieświadomość. Także potrzebujemy modlitwy. Ja 45 lat, no modliłam się bardzo różnie. Nie zależało, modliłam się tak, jak słyszałam od kogoś i nie zwracałam na to uwagi absolutnej, tylko się modliłam, no. Ale gdy poznałam Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, to wtedy przychodzi Duch Święty i otrzymujemy tą łaskę poznania i tą mądrość. I po prostu Pan wtedy zwróciłam uwagę dopiero dzięki Duchowi Świętemu, jak się modlę, do kogo się modlę. I po prostu dla mnie modlitwa to, jak Jezus Chrystus mówi, wy zatem tak się módlcie. To dla mnie to jest zbawienie. A najbardziej to jedno zdanie, które Jezus Chrystus mówi: i nie dopuść, Ojcze, abyśmy ulegli pokusie. I chcę się z tym podzielić. Nie tak jak ten Pan, proszę mnie dobrze zrozumieć, tylko mówię to dlaczego. Dlatego, że chcę jakoś tak przeciwstawić się złemu i chcę to, co otrzymałam od Ducha Świętego, podzielić się tym, że to nas nauczył Jezus Chrystus i żebyśmy się, jak Pan Jezus mówi, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, żebyśmy zwracali uwagę na tą modlitwę, a w niej jest wszystko. Albo taka na przykład kobieta, nie, w Ewangelii Łukasza bodajże, chyba pamiętam, powiedziała: błogosławione to łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Pan Jezus powiedział: owszem, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Także, jak Symeon też powiedział, no, naszej kochanej Maryi, a twoje serce miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Także Maryja dzisiaj dla mnie dopiero jest wszystkim. I uwielbiaj duszą moja Pana mego, powiedziała, więc ja na przykład dzisiaj już na różańcu się nie modlę, bo proszę mi pomóc. Jakiś kapłan czy ktoś niech powie, gdzie w Słowie Bożym jest i Pan Jezus mówi, żeby się modlić do Maryi. Ona jest tak wielka i kochana, ale nie jest Bogiem. Samo pierwsze przykazanie wyjaśnia wszystko i chcę się tym podzielić. Proszę o zrozumienie mnie, o rozważenie słów i o zapytanie się Ducha Świętego, a On wszystko nam wyjaśnia. Dziękuję bardzo i przepraszam za wszystko.
Dziękuję, Pani Janko.
Dziękuję. No, my właściwie modląc się, wzywając imienia Matki Najświętszej Maryi, modlimy się do Boga, bo modlitwa skierowana do Maryi jest modlitwą prośby o wstawiennictwo, o jej orędownictwo. Natomiast każdą modlitwę przed Boże oblicze zanosi nasz jedyny pośrednik, czyli Jezus Chrystus. Natomiast dlaczego wzywamy w modlitwie Maryi i do niej się zwracamy? Bo kiedy zwracamy się do Maryi, czy na przykład odmawiamy litanię loretańską, czy różaniec, czy modlitwę pod Twoją obronę, to w tej modlitwie wspominamy, że Bóg w jej życiu uczynił wielkie rzeczy. Ja na przykład, jak byłem dzieckiem, nie mogłem zrozumieć, jak Maryja w Lourdes, rozmawiając ze świętą Mernadetą, trzyma w ręku różaniec i się modli. No jak? To Maryja chwali samą siebie, mówiąc: zdrowaś Maryjo. A Maryja, powtarzając te słowa, nie chwali siebie, tylko powtarza słowa anioła, które były do niej skierowane, a w tym zdarzeniu, kiedy te słowa były wypowiedziane, dokonało się wcielenie Syna Bożego, czyli ona kontempluje, rozważa tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, czyli przyjścia Boga do nas. Więc to nie jest modlitwa właściwie do Maryi, tylko zawsze do Boga. Natomiast wspominanie właśnie tego wszystkiego, co Bóg uczynił w jej życiu, pomaga nam chwalić Pana Boga, bo modlitwa ma na celu przede wszystkim chwałę Bożą. Czasami, kiedy mam zajęcia z klerykami, mówimy o ostatecznym celu człowieka i pytam się już po wykładach, które na ten temat były, jaki jest ostateczny cel człowieka. To pierwsza odpowiedź zawsze pada: zbawienie. To jest odpowiedź dobra, bo konsekwencją właśnie tego celu jest właśnie zbawienie. Ale dokładnie według zapisu dogmatu wiary ostatecznym celem człowieka jest chwała Pana Boga. Naszym celem jest chwalić Boga, a poprzez chwalenie Boga mamy zbawienie. Czyli pośrednio w konsekwencji tak, ale celem naszym ostatecznym jest chwała Boża. My żyjemy dla chwały Bożej i realizując chwałę Bożą, sami zyskujemy, czy idziemy do zbawienia.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam.
Witamy.
Gościa, osoby prowadzące oraz wszystkich słuchaczy, zwłaszcza wszystkich cierpiących. Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Bóg wysłuchuje naszych modlitw, uważam, ale może odpowiedzieć na trzy sposoby. Tak, nie lub zaczekaj. Bóg patrzy na całe nasze życie przez pryzmat zbawienia, przez nasze szczęście, a człowiek na szczęście patrzy przez dobro doczesne na swoje życie, patrzy o krok do przodu, a Bóg patrzy przez nasze życie, przez całą wieczność. I Bóg na przykład chce naszego dobra, a my na przykład tego nie dostrzegamy. Możemy się o coś modlić, co dla nas może niekoniecznie być dobre i wtedy Bóg może nie wysłuchiwać tego, i bo chce naszego zbawienia, chce, żebyśmy na przykład, wiesz, jesteśmy dobrymi ludźmi, chce, żebyśmy uczestniczyli w dziele jego zbawienia, na przykład nas obdarza cierpieniem i wtedy na przykład nie wysłuchuje naszych modlitw, ale ponadto Pan Bóg może nie wysłuchać naszych modlitw, dlatego wysłuchać może, ale dlatego może nie spełnić naszych modlitw, oczekiwań, bo Bóg daje człowiekowi wolność i niekiedy my się o coś modlimy, załóżmy może o pracę, możemy się modlić, załóżmy o jakieś ugody w rodzinie, czy o jakieś nawrócenie, i Bóg daje człowieka wolność i nie zmusi kogoś, pracodawcy, żeby zatrudnił na przykład nie nas, a kogo innego, czy żeby zgoda w rodzinie była, ktoś na przykład może się modlić i Bóg nie zmusi kogoś, żeby ktoś się pogodził z kimś, żeby był dobry, żeby nie słuchał diabła, a właśnie jego, czy właśnie, żeby Bóg na przykład daje wolność człowiekowi i też kogoś nie zmusi do tego, żeby się nawrócił, obdarzał, będzie łaską, będzie stawiał jakieś znaki będzie dawał znaki na drodze życiowej, żeby się ktoś nawrócił, żeby spojrzał mu w oczy się i wtedy byłby lepszym, jego drogę wszedł, ale to Bóg nigdy do tego nie zmusza i wtedy może być tak, że szatan może też przeszkadzać w realizacji planów Bożych i inni ludzie, dlatego że Pan Bóg chce dobra i już patrzy w dziele zbawienia, chce, żebyśmy uczestniczyli, patrzy bardzo daleko i przez pryzmat naszego dobra. Poza tym Bóg chce, żebyśmy na nim się oparli, a jeżeli Bóg by na przykład spełniałby wszystkie nasze prośby zawsze, to Bóg by tak się nie stał się Bogiem, tylko takim słyszącym, by wszyscy mogliby się stać się wierzącymi, ale to była taka była miłość do Boga, wtedy by taka modlitwa stała się bardzo interesowna i Bóg wcale nie byłby na pierwszym miejscu wtedy, jeżeli by wysłuchiwał naszych modlitw, bo ktoś by prosił na przykład o pracę, załóżmy, czy jakieś dalej by, że jakieś konkretne dobre materialne poprosiłby, no załóżmy, czy jakiś awans zawodowy, ale to by został się takim Bogiem, Bożkę mogło się stać to, co człowiek prosi, a nie Pan Bóg. A jeżeli Bóg na przykład nie wysłucha i sprawi, że czekamy, to możemy paść na kolana przed Panem Bogiem i Jemu zawierzyć i wtedy możemy wśród siebie być pełni pokory, wzywać Jego imienia i będziemy zawsze, On będzie dla nas na pierwszym miejscu i wtedy będziemy wtedy pełni pokory i wtedy, gdy i posłuszeństwa, to wtedy staniemy się, otworzymy się w pełni na łaskę Bożą i będziemy się rozwijać, będziemy mogli uczynić wiele dobra. Poza tym to nieraz, gdy Bóg nas nie wysłucha, to możemy na swojej drodze życiowej odkryć inne powołanie, spojrzeć na siebie, zająć się czymś innym, poświęcić więcej czasu dla innych, może jakieś swoje jakieś predyspozycje nowe odkryć i w tym się rozwijać, bo gdybyśmy na przykład mieli, Bóg nas wysłał naszą prośbę, byśmy się zajęli tym, załóżmy jakąś nowym zajęciem, czy czemuś innym byśmy poświęcili swój czas i byśmy nie odkryli tak naprawdę samego siebie, byśmy nie poznali. Moglibyśmy pewnego dobra już nie wyświadczyć. To może na tyle, może na tym skończę, może serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. No i 7 panów dzwoniło. A ktoś mówi, że to jest, że to radio tylko starsze panie, prawda, obskakują. A tu jednak w naszych audycjach to jest większość panów na ogół.
To ciekawe.
Ksiądz dr Dariusz Kaliński jest naszym gościem. Jeszcze mamy 5 minut, 6 minut. Co ksiądz jeszcze po tych telefonach, co jeszcze można dopowiedzieć? jak otuchy dodać ludziom.
Przede wszystkim to były wszystkie bardzo trafne, piękne świadectwa czy spostrzeżenia. I to tylko świadczy o tym, że modlitwa jest bardzo ważnym elementem naszego życia i relacji naszej z Panem Bogiem i jednocześnie jest bardzo trudnym zadaniem. No, Bóg jest przecież duchem i z nim bardzo trudno nam nawiązać relacje i trzeba się bardzo natrudzić. Dlatego Pan Bóg wychodzi nam z pomocą, zniża się do nas. Syn Boży staje się człowiekiem, jest to odwieczne zamysł Boga, czyli nawet gdyby nie było grzechu pierworodnego, Syn Boży stałby się człowiekiem, bo taki jest zamysł Pana Boga. Więc On się zniża do nas, żeby być właśnie blisko, żeby nam pomagać. Również właśnie w modlitwie. Czy poprzez naukę Jezusa Chrystusa, czy właśnie poprzez asystencję Ducha Świętego, czy przez przykład tych, którzy są blisko Boga, a więc świętych. Warto tutaj trwać w wielkim dziękczynieniu wobec Pana Boga. Ja bardzo się cieszę, że tę audycję mogłem przeżyć tutaj i zaproponowałem ten temat troszkę, jak mówiłem, prowokacyjnie, stawiając właśnie to pytanie, ale to jest też wynik mojego doświadczenia duszpasterskiego z konfesjonału, czy z rozmów takich indywidualnych, przede wszystkim z ludźmi cierpiącymi. Ja miałem kiedyś taki przykład, wtedy byłem wikariuszem w Koninie i czasami wikariusze zastępowali księdza proboszcza w domu pomocy społecznej, kiedy on nie mógł jechać z mszą świętą. I nie wszyscy pensjonariusze mogli zejść na dół, bo msza święta była na parterze i do tych leżących na łóżkach trzeba było iść z komunią świętą na piętro. A ponieważ to były wakacje, ja którąś tam z kolei niedzielę sprawowałem mszę świętą, zauważyłem, że jedno z mieszkań jest zamknięte i tam nie wchodzimy i któregoś razu zapytałem, czy tam mieszka ktoś, kto sobie nie życzy, czy może tam w ogóle jest puste. A odpowiedź była nie, bo tam jest taka pani, która w ogóle nie kontaktuje ze światem, jest właściwie nieprzytomna, leży. I poprosiłem, żebyśmy weszli do tego pokoju. I rzeczywiście zostałem panią w bardzo podeszłym wieku, wysuszoną. Nie było żadnego kontaktu z nią. Nachyliłem się, powiedziałem, że jest ksiądz katolicki przy niej, żeby żałowała za grzechy, bo udziela mi rozgrzeszenia i sakramentu namaszczenia. I gdy kończyłem modlitwę, ona 3 razy westchnęła i umarła. Później prowadziłem pogrzeb tej pani. Byłem tylko ja i 2 pracowników Domu Pomocy Społecznej. Nikt więcej. Także między innymi właśnie być może to jest ta odpowiedź do pana, który dzwonił pytając o to, czy modlitwa może być magiczna. Być może ta pani właśnie odprawiła te pierwsze piątki miesiąca i Pan Bóg dał jej łaskę, żeby był ksiądz, żeby mogła w spokoju właśnie wydać to ostatnie tchnienie, westchnienie. Także również i to jakoś tak mnie skłoniło do tego, żeby podjąć temat modlitwy.
Ale to wszystko jest wielkie misterium, czyli tajemnica.
Jak najbardziej.
I tego nie rozbierzemy tu na czynniki pierwsze metodami fizycznymi czy matematycznymi, mówiąc o prawdopodobieństwach, czy Pan Bóg to, czy tamto. Bo to nie ta metodyka. Nie ta metodyka.
Nie da się w ogóle tego zrozumieć. Pan Bóg działa inaczej. Nie jest ograniczony tym, co my tutaj przeżywamy. My widzimy wybiórczo, widzimy jedynie wycinek rzeczywistości. Bóg musi ogarnąć to wszystko i proponuje zbawienie każdemu człowiekowi, bo każdego kocha.
I my tą szansę, każdy z nas ją ma, bo dostajemy tyle łaski, która jest wystarczająca. Moja łaska ci wystarczy.
Tak, Bóg nie odmawia nikomu swojej łaski. Jest ona ofiarowana każdemu. Nikt z góry nie jest przekreślony przez Pana Boga, więc wszyscy jesteśmy powołani do zbawienia, do szczęścia, bezwzględnie.
Na żadnym etapie życia, również na tym, kiedy jesteśmy na dnie, również tak. Pan Bóg daje łaskę, czyli wyciąga rękę, możemy się uchwycić tej ręki, czyli skierować myśl ku Niemu, i właśnie nawiązać ten duchowy kontakt, zacząć się modlić.
Bóg nigdy nie przestaje kochać swojego stworzenia i tutaj paradoksalnie możemy powiedzieć, że to również powoduje, że wciąż funkcjonuje zły duch. To jest przecież stworzeniem Bożym jako anioł, który się od Boga odwrócił, ale przecież Pan Bóg nie przestał go kochać jako swoje stworzenie. I tak samo jest w odniesieniu do każdego człowieka. I dopóki pielgrzymujemy tutaj, możemy liczyć na Bożą pomoc, błogosławieństwo i jeśli tylko z otwartym sercem do Boga się zwrócimy, Bóg nigdy nie odmówi nam swojej pomocy.
Nawet jeżeli nie znamy modlitw, konkretnych formułek,
oczywiście,
to możemy po prostu z myślą zwrócić się do Niego.
Tak, możemy po prostu zacząć z Nim rozmawiać jak z przyjacielem. I to będzie też piękna modlitwa, modlitwa płynąca z serca. Z pewnością tak.
Także nie ten wierzy, jest wierzącym, kto wypełnia wszystkie praktyki religijne, tylko kto naprawdę ufa Bogu, że Bóg nas miłuje i ma dla nas niebo i chce nas w tym niebie widzieć.
Tak, Pan Bóg pewnie rozumie też o wiele głębiej to, kim my jesteśmy. Pan Bóg też rozumie nas wtedy, gdy my popełniamy grzech. On się nie zgadza ze złem, które popełniamy. Natomiast On widzi to wszystko, widzi głębię naszego serca i nie zostawia nas wtedy samymi. Wręcz przeciwnie, jest bliżej. Tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska przecież. Więc Bóg nas nie opuszcza w takiej sytuacji.
Także nawet jak widzimy tyle zła dookoła, nie mamy tracić nadziei, że łaska się Boża rozlewa. Również tutaj w Polsce.
Bezwzględnie
tak. I dlatego trwajmy na modlitwie. Trwajmy na modlitwie.
Odniosę się do patrona Zduńskiej Woli i patrona mojej parafii świętego Maksymiliana, który urodził się bliżutko kościoła i był ochrzczony właśnie w świątyni, gdzie posługuje. No przecież jego przykład w obozie w Auschwitz jaśnieje tak bardzo właśnie dlatego, że jest skonfrontowany z ogromem zła, które tam się rozlewało. Właśnie dlatego ten jego przykład miłości Boga, zaufania, zawierzenia, miłości do bliźniego, oddanie życia właśnie za bliźniego tak bardzo jaśnieje.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Dariusz Kaliński. Drodzy Państwo, dziękuję również za wszystkie telefony. Za 3 minutki zapraszamy wszystkich na modlitwę na zakończenie dnia. Poda informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin, hymn Chryste tydzień pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia i czytania oraz modlitwa z wtorku, tom czwarty, strona 983, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie mój Boże, Ty znasz wszystkie zakamarki mojego serca. Przepraszam Cię za to, co jest niedoskonałe w moim życiu, za brak wierności i miłości, za lenistwo, zaniedbania. Przepraszam Cię, że często mój egoizm bierze górę nad wypełnianiem Twojej woli, że brakuje miejsca w moim życiu na Twoją zwyczajną obecność. Przepraszam Cię, Panie, za wszelkie zło z wielką pokorą. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę, drodzy radiosłuchacze. Dziękuję naszemu gościowi, księdzu prałatowi, doktorowi Dariuszowi Kalińskiemu ze Zduńskiej Woli. Bóg zapłać, księże, za wyczerpujące dosyć przedstawienie właśnie spraw modlitwy, które są nieodzowne, żeby znaleźć się na tej ścieżce prowadzącej do nieba i nie zgubić się z tej ścieżki, nie zejść na bok. Serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji. kochanie, już niedługo będę u ciebie w domu. To do mojej żony. Drodzy Państwo, 23:45 już minęła. Do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem, Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.